Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 469. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Tobie, Damianie, i wszystkim słuchaczom.
Skoro 469, to możecie się domyślić, jaki będzie temat główny odcinka.
Ja aż zamilkłem powiedzieć.
Nie, 69. Nie, nie, żartuję.
Okay, okay,
to jest
okay.
Tak.
Dzisiaj tak zwana fantasmagieria po zmroku, tak?
Dokładnie, tak. Jak to się mówi, dawno żeśmy nie rozmawiali i zawsze się trochę tego nazbiera.
Trochę Wisły upłynęło.
Tak, ale też zwykle jest, że jakieś tematy bardzo szybko się też deaktualizują, coś się tam wyjaśnia, były jakieś skandale, dramaty, ale później się okazuje, że już tak naprawdę nic złego się nie wydarzyło. I tak sobie pomyślałem, że przecież był ten słynny temat końca CD Action. I nie wiem, czy już poruszałeś w rozgrywce ten temat, czy poruszaliście, czy ten, bo ja zapomniałem o tym powiedzieć w ogóle cokolwiek, wiesz, odnieść się do tego Fantasmagierii. I to jest, tak sobie pomyślałem, no warto byłoby to odnotować, bo to jest jakby koniec pewnej epoki, tak? 24 lata magazynu.
No wiesz, no nie wiadomo, bo może jednak znajdzie się jakiś inwestor, który przejmie brand CD Action i będzie magazyn dalej trwał.
Oczywiście no. To jest bardzo ciekawe, bo ten brand sam w sobie jest dosyć interesujący, bo wiadomo, że na sprzedaż pisma zawsze składało się kilka czynników. I tym takim najważniejszym jednak były te pełne wersje gier, bo wiele ludzi po prostu kupowało, bo to był jakby najtańszy sposób na to, żeby mieć oryginalną grę. Ale no, z czasem jakby internet wszedł, że się tak wyrażę, i można było jeszcze taniej mieć pełne, darmowe, legalnie gry. I mamy tu Humble Bundle i mamy Epic Store. No Epic Store, nie wiem, czy Piotrze, udało ci się, dodałeś sobie Grand Theft Auto 5 do swojego biblioteki wirtualnej?
Że się przyznam, że zapomniałem o tym.
No to masz dzisiaj ostatni dzień, zdaje się. Więc po nagraniu, nie wiem, jutro chyba do czwartym. Nie wiem, bo
tak,
ze względu na różnice czasowe, to. Tak, to. A jutro chyba będzie Cywilizacja 6. Gdzieś tam widziałem jakieś.
Takie były przecieki.
Tak, takie były przecieki i jestem. Jestem bardzo ciekawy, jak to się dzieje, że Epic po prostu przekonuje tych wszystkich wydawców, żeby za jakieś tam pieniądze decydowali się. Ale to jest zwykle tak, no nie oszukujmy się, GTA 5 jest fenomenalną grą, zarabia krocie, ale ma już 7 lat niecałe?
7 lat? 7 lat, tak. Wrzesień 2013 roku.
Ja przeszedłem GTA jeszcze na PlayStation 3 albo na Xboxie. Nie, na PlayStation 3. Więc
ja też przeszedłem na PlayStation 3 i co więcej, tylko na PlayStation 3. Nie tak. Grałem w wersji PC-tową, nie grałem na PlayStation 4. Może, nie wiem, jakieś próby z GTA Online, ale chyba nie widziałem.
Nie, mnie nigdy nie przekonało, chociaż zawsze tam gdzieś jakieś filmiki, później człowiek ogląda, jakieś ludzie sztuczki robią w GTA, ale mnie online nigdy nie przekonało. Ale trochę pograłem na konsolach nowożytnych na początku, no bo to było to niesamowite, że okej, rok później, czy tam półtora roku później, wyszła właśnie ta wersja na wtedy nowe konsole i wyglądała lepiej, no nie? Ale to też pokazywało, że na ten sam silnik troszeczkę można było przerobić i można było nadal mieć grę fenomenalnie wyglądającą, mimo że tak bardzo się nie różniła. No ale to teraz odpaliłem w ogóle w ciężkich bólach, w ogóle pierwszy, w ogóle żeby ściągnąć tę grę, bo ograniczenia ze względu na popularność, to tam, wiesz, cały dzień się ściągało, bo tam jakieś transfery były ograniczone. Później ten Social Club i nigdy w życiu nie wypełniałem tyle razy tej kapci, wiesz, tego, że nie jestem robotem. Bo za każdym razem, raz to było tak, że on mówi, coś mi tutaj się nie podoba. Tyle razy podchodzisz do wypełnienia tej kapci, że na pewno nie jesteś człowiekiem i mnie zablokowało na jakiś czas, więc.
A może jednak jesteś robotem, słuchaj, jeszcze o tym nie wiesz.
No nie wiem, czy widziałeś taki słynny mem, że ktoś zaprogramował takiego robota, który akurat, no to była ta prosta kapcia, że trzeba było tylko zaznaczyć ptaszkiem, że nie jestem robotem, i taki był robot, i on tam i ta ręka robota i tam pszit, zaznaczyła i ten. No, ale wiesz, no, wracając do CD Action, to jest trochę smutne, no nie? Bo to jest faktycznie, to jest marka, która jak sobie myślisz o tym, okej, budowała się, sprzedawała się bardzo dobrze jak na czasopismo o grach, mimo że ta sprzedaż ciągle malała. I strona internetowa CD Action, chociaż wygląda tak, jak wygląda, to nadal tam jest ruch. Jak spojrzysz na fanpage CD Action, 250 tysięcy fanów, czy tam obserwujących, nie, jak to się przekłada. Mnóstwo, setki czasami tysiące pod różnymi tematami, takie były, komentarzy. Więc jakby, okej, okay, jest tam jakiś potencjał, tylko właśnie, czy to się da przełożyć w dzisiejszych czasach na zarabianie pieniędzy?
Ja nie jestem ekspertem do spraw biznesu prasy drukowanej, ale słyszałem takie głosy, że CD Action osiągało zysk. I jeżeli ktoś chciałby to czasopismo utrzymać na rynku, to bez większych problemów byłby w stanie utrzymać. To nie jest tak, że to była czarna dziura, która tylko i wyłącznie pochłaniała pieniądze, co w przypadku czasopisma nie jest takie oczywiste, tylko po prostu chyba dla aktualnego ich wydawcy ten zysk był zdecydowanie za mały, czy nieopłacalny, czy tam w ogóle jakieś takie głosy chodzą o tym, że było mało chęci współpracy właśnie, że strona wygląda jak wygląda i właściwie nikt nie chciał, żeby cokolwiek z nią zmienić, że nikt nie wpadł na pomysł, znaczy inaczej, redakcja wpadała na takie pomysły, ale wydawnictwo w żaden sposób nie wykazywało najmniejszych chęci ku temu, żeby na przykład umożliwić wersję PDF-ową czasopisma. No i tam jakieś dużo innych różnych
dziwnych. No właśnie, może się bali, że te ich wspaniałe teksty, ludzie będą ściągać te PDF-y zamiast kupować magazyn dla nich. Nie wiem, ale no, mamy bardzo ciekawą sytuację teraz, dlatego że nie widzimy takiego naturalnego upadku pisma, który upada, bo właśnie tak mówisz, nie zarabia, ma bardzo niską sprzedaż, no, jest nierentowne, tylko po prostu mamy taką sytuację, że od 2 miesięcy albo i trochę pozamykane są większość kiosków, większość księgarni, więc te miejsca, gdzie można było normalnie kupić gazetę, czasopismo, no ich nie ma, a sama prenumerata to zawsze to jest jakiś taki mały procent. Nie? Jeśli chodzi na przykład o Pixela i PSX, to też była taka, no też, no na pewno też słyszałeś, jak spadła sprzedaż ze względu na to, co się dzieje, ale dużo ludzi czuło taką potrzebę, ja też, żeby wesprzeć te czasopisma, kupić je w wersji cyfrowej, zamówić prenumeratę i to jest, i być może, no, to jest potrzebne, tylko że akurat, no nie żal mi tego wielkiego wydawcy, wiesz, to jest zupełnie inne dwie firmy, nie? Firma prowadzona przez Roberta Łapińskiego, a zupełnie inaczej, wiesz, wielki koncern medialny Bauer no dla mnie no jest trochę przykre, że po prostu to pismo upada w takich okolicznościach, że to jest niewywołane jakby naturalnym czynnikami, tylko takim właśnie tym, co się dzieje i ja jakoś nie będę specjalnie, wiesz, bo to jest tak, że no tak, jak płaczesz za jakimś czasopismem, to czemu nie kupowałeś go? No i faktycznie, no nie mogę płakać, bo nie kupowałem, robiłem to sporadycznie. Kilka razy w roku na przykład, jakby coś interesowało, może jakiś temat, może właśnie gra za tą darmożkę, to sięgałem po tytuł, ale poza tym to, no to teraz kupiłem, prawda, bo być może to jest ostatni numer. Z drugiej strony, no, może się okazać, że następny numer, który mam nadzieję, że wydadzą, no nie, kto wie, będzie tym następnym, bo te wypowiedzenia na pewno są długoterminowe i odprawy też będą wysokie. Jak ci wszyscy redaktorzy są tacy dobrzy, to może założą właśnie jakieś czasopismo, przejdą do innych czasopism, które istnieją. I wiesz, jak to jest. Jak ktoś ma jakąś markę, to jest w stanie jakby za sobą tych swoich fanów, tą widownię czy czytelników ze sobą zabrać i przenieść się do nowego tego. I ja na przykład jestem bardzo ciekawy, jak to będzie na przykład ten eksperyment radiowy, który też mamy taką podobną sytuację, no nie, że wiele ludzi, którzy tworzyło na przykład pewną stację radiową, żeby już nie wchodzić w te polityczne mety, decyduje się, prawda, przyłączyć do innej inicjatywy radiowej i być może to jest jakaś tam odpowiedź na nie jeśli ktoś tęskni za marką, no to faktycznie tej marki może się nie da uratować, ale ci ludzie nie znikną, tak? Ci redaktorzy będą funkcjonować i mam nadzieję, że gdzieś jest jakieś miejsce dla nich, gdzie nadal będą mogli pisać teksty, jeśli te teksty faktycznie miały, nie były poczytne, nie wiem, czy to jest w ogóle takie słowo istnieje. Ale no to jest ta moja cegiełka do tematu właśnie CD Action. Ja trzymam kciuki za prasę drukowaną, bo jestem, wiesz, wielkim, no mam wielką nostalgię za starym.
Orędownikiem.
Tak. I uważam, że prasy drukowanej. Tak, ja bardzo lubię papier i jak mogę, to kupuję, wiesz, rzeczy na papierze, chociaż ostatnio jak robiłem, jak się przeprowadzałem, to nikt sobie nie zdaje sprawy, i też trzeba pamiętać, że jak się pakuje książki i czasopisma, to trzeba je pakować do małych pudełek. Papier jeden na drugim w takim tym jest tak ciężki, że po prostu, wiesz, trzeba mieć moc strongmana, żeby to później wszystko przenieść. I ja sobie mówię, kurczę, ile mam tych czasopism, ile mam tego wszystkiego. Jeszcze gdzieś w starym domu rodzinnym mam całą kolekcję komiksów wydawanych przez TM Semik. Więc jakby człowiek nazbierał tej makulatury przez lata, nie? A teraz jest ten krok taki, że może faktycznie ten minimalizm jest dobry, może to jest, trzeba się udać właśnie w cyfrowość.
To ja ci powiem, że ja jakiś czas temu osiągnąłem właśnie status psychiczny minimalizmu trochę i ogromną większość rzeczy z domu wydałem, pozbyłem się, oddałem, przekazałem osobom, które były bardziej chętne właśnie, i to jakieś stare, zalegające mangi, czasopisma sprzed lat. Masę książek wydałem, bo uznałem, że tak naprawdę jedyne, co one robią, to one zbierają kurz na półce, a może komuś się bardziej przydadzą, może ktoś do nich sięgnie, przeczyta i będzie z tego większy pożytek, więc u mnie w domu niestety wszystko znikło.
Tak.
Ale rozumiem.
Znaczy, trochę ci zazdroszczę tego, potrzebę... ale w sumie zazdroszczę ci, że masz takie podejście, bo to jest, wiesz, po latach widzę, że to ma sens, bo zbieramy te wszystkie rzeczy, mamy jakiś sentyment, no, jest coś takiego niesamowitego, ja lubię sobie przejść koło mojej półki z laserdyskami przeszłości, dotknąć ich w pokramieniach, zobaczyć, że mam tam mnóstwo filmów, których nie ma na Netflixie. Ciężko je w ogóle znaleźć, jakąś klasykę kina sensacyjnego. I jest coś niesamowitego w tym, ale ja naprawdę mam bardzo mało czasu i ten czas, nawet ledwo mi go starcza, żeby w ogóle obejrzeć nowe filmy, pograć w nowe gry. I tak jak ja bardzo lubię retro i neo-netro też, to tak już powoli widzę, że troszeczkę się wypalam wiesz, w tym temacie, że już nie jestem tak, że jakby proza życia mnie dogoniła na tyle, że okej, okay, wyciągnę czasami Amigę. No ostatnio chyba po pół roku pierwszy raz właśnie wyciągnąłem od 6 miesięcy moją Amigę 1200. Odpaliłem tam Dune, pierwszą część, fantastyczną grę. Pograłem, świetnie się bawiłem, ale złożyłem to do tego, no i trochę tam, wiesz, się napociłem z tym wyciąganiem tych kabli, podłączaniem tego, fajnie, nakarmiłem tą nostalgię, ale to wszystko, no nie, i dlatego też to Neo Netro jest o tyle też dobre, że, na przykład z drugą stronę, nie, że mam PlayStation Classic. PlayStation Classic jest o tyle ciekawą konsolką, że jest popularna wśród różnych moderów, hakerów i tak dalej, są bardzo fajne jakieś takie rzeczy, które po prostu w bardzo łatwy sposób możesz zainstalować. I jeśli masz na przykład bogatą kolekcję gier na płycie i chciałbyś je przerzucić właśnie na ROMy czy coś takiego, to na takiej małej kosonce jesteś w stanie je odpalić i to jest bardzo fajna zabawa. Jest, podłączasz, grasz, niczym się nie przejmujesz, ale trochę mi już tak przechodzi to, no nie? Dlatego ten temat też interesujący, wiesz, remake'ów i remasterów, no... Na pewno gorącym tematem, jeśli chodzi o remake, to jest Final Fantasy VII, nie? Że to był taki remake, na który wszyscy czekali. Oczywiście no, dużo tych remake'ów ostatnio powstało, takich konkretnych, tak? Czyli Resident Evil 2, Resident Evil Nemesis, ale właśnie jakie jest twoje podejście w ogóle, jeśli chodzi o remake i remastery? Czy masz jakąś taką potrzebę, że w ogóle grać w tytuły, które już kiedyś grałeś, no nie wiem, chciałbyś do nich wrócić, tylko po prostu ciężko ci na przykład odpalić Final Fantasy VII w tej oryginalnej niskiej rozdzielczości i technicznie już tak bardzo zacofanej gry, czy nie?
Trzeba by to chyba było rozbić na części, bo po pierwsze jest kwestia rozróżnienia remake'ów a remasterów. Z remasterami, szczerze mówiąc, mi zazwyczaj jest średnio po drodze, bo jednak po prostu jakieś takie sztuczne podbicie rozdzielczości czy dodanie tekstur wyższej. No właściwie nawet nie, to zazwyczaj remasterowanie jakiejś gry ogranicza się do tego, że po prostu jest upscaling tekstur i podbicie rozdziałki gry samej w sobie. Nie, rzadko kiedy tam dostajemy jakieś dodatkowe efekty czy zmiany w mechanice czy cokolwiek innego. Natomiast jeśli mówimy o remake'ach, to tutaj ja jestem bardzo otwarty i z przyjemnością sięgnę po tytuły, które gdzieś tam z tyłu głowy mam i mam jakieś wspomnienia z nimi, żeby zobaczyć, jak one teraz wyglądają w wersji nowej. Tak było ze Spyro, z Crashem, który Crash akurat tak sobie wyszedł, ale ze Spyro z przyjemnością się bawiłem. Z Finalem oczywiście teraz cudowne kilkadziesiąt godzin spędzone, który właściwie tu to w ogóle jest nawet remake połączony trochę z retellingiem, bo ta jednak historia nie jest jeden do jeden pokrywająca się z oryginałem. A też z jeszcze drugiej strony, to wydaje mi się, że remake'i pozwalają poznać te gry ludziom, którzy nie mieli okazji w nie zagrać kiedyś.
Tak.
I wiesz, ty lubisz retro. Ja nie mam nic przeciwko retro, ale mam wrażenie, że jesteśmy w stanie wracać tylko do tych gier, które znamy. Że jeżeli teraz dostałbyś, dajmy na to, ominęłby cię jakiś tytuł z 300, nie, załóżmy, nigdy w życiu nie grałeś w Fable. Mhm. Jakoś tak się stało, że cię ominęło, pierwsze Fable. Nie, tak. W ogóle nigdy w życiu nie widziałeś. I teraz sięgasz do tego Fable. To nagle mogłoby się okazać, że ono jest bardzo niestrawne z perspektywy dzisiejszego czasu i roku, przez jakieś mechanizmy w grze, przez to, że wygląda bardzo nieatrakcyjnie i tak dalej. Ale w momencie, w którym grałeś w Fable i masz z nim wspomnienia i pamiętasz dużo rzeczy, to odpalasz i o kurczę, przecież to się w ogóle nie zestarzało. No może grafika trochę wygląda gorzej, ale właściwie gra się tak
wtedy,
dobrze.
Ale wtedy też już tak, jak już przeszedłeś Fable te lata temu, to tak naprawdę nakarmisz tą swoją nostalgię, pograsz chwilkę, ale nie masz takiego ciśnienia, żeby tę grę przejść. Bo ja wiem, że są osoby, które przechodzą gry wielokrotnie. To jest, jak ja miałem czas, to na przykład kilka razy przyszedłem Fallouta drugiego i nie wiem, czy ja bym chciał na przykład dzisiaj zagrać w remake Fallouta drugiego. A remastery, które tam, wiesz, jakby no, nie wyobrażam sobie jakiegoś remastera, ten, bo tam były jakieś próby, że miałeś mod, który ci, powiedzmy, pozwalał jakby większy obszar widzenia mieć. To jest jak w Baldurach, nie? Że możesz sobie wykorzystując większą rozdzielczość objąć wzrokiem większe pole gry, ale chodzi o to, że dla mnie problem właśnie z remasterami jest taki, że no faktycznie one albo za szybko powstają i ja pamiętam, że ja przyszedłem do The Last of Us na PlayStation 3. Świetna gra, bardzo mi się podobała. I później był ten moment, że ona wyszła na PlayStation 4 i ona wyglądała i lepiej i można było włączyć sobie ten tryb 60 klatek, więc tam po prostu bajka, ale ja nie miałem, wiesz, pograłem chwilkę, ale nie chce mi się.
Nigdy nie odpaliłem The Last of Us na PlayStation 4. Dokładnie tak samo jak tego GTA, tak. O którym powiedziałeś na samym początku, że przeszedłem na PS3 i nie znalazłem w sobie żadnej motywacji, żeby, tak. Czy to po pół roku, czy to, kurczę, po 7 latach do niej wrócić, nie?
No. Takim samym remasterem, chociaż, znaczy na pewno nie remake'em, no ale to jest jakiś remaster, to właśnie przygody Nathana Drake'a, nie?
Znaczy to był tam się zmieniło tyle, że w tej pierwszej części Uncharted oni wzięli mechanikę z trójki. Więc ta gra była unowocześniona troszeczkę, przez co grało się w nią przyjemniej. Że właśnie to też wydaje mi się, że gdyby się zagrało w ten remaster z kolekcji Nathana Drake'a, a potem odpaliłoby się PS3 oryginalnego Uncharted, to nagle mogłoby się okazać, że jednak to oryginalne Uncharted było dużo bardziej piaskiem w kołach młynu, nie? Niż to z tej remake'owanej wersji. Właśnie dobrze jest, nawet jeżeli remake'i są tylko remake'ami graficznymi, tak jak na przykład ten wspomniany wcześniej przeze mnie Crash czy Spyro, to fajnie, jeżeli one jednak coś tam dodają od siebie, chociażby nawet to, że dostajemy 3 gry w jednym pudełku i to jeszcze za niepełną cenę. Bo jest to jakaś dodatkowa motywacja do tego, jeżeli masz zapłacić za trylogię Spyro, tam 140 zł, bo ona chyba tyle kosztowała na premierę, no to bardziej cię zachęca do sprawdzenia tego, jak ta gra teraz, level design w niej się sprawdza, czy sprawi to teraz samo frajdy co kiedyś, niż kurczy sięganie za nią za 250 zł za jedną część tej drogi.
No właśnie, ale też remastery mają do siebie, że jak się tam jacyś puryści odezwą, to chyba Crash, podobno ta remasterowana wersja była gorsza, bo gdzieś tam te skoki nie działały tak precyzyjnie, tam jakieś były takie
znaczy,
małe
w przypadku
rzeczy.
Crasha to jest historia o tyle ciekawa, że zgubił się, to też jest dla mnie niesamowite, jak to się dzieje, ale tak było, zgubił się kod tej gry, czyli może nawet nie tyle się zgubił, co Naughty Dog nie przekazało go do Activision. No, nieistotne. Jest to fakt jest taki, że deweloper, który robił remaster Crasha, zrobił tak naprawdę, jak to się ładnie mówi po angielsku, Rewind Engineering, że na podstawie gotowego Reverse Engineering, że na podstawie gotowego produktu musieli wymyślić, jak ten produkt działał. A ponieważ robili to na Unity, jeśli się nie mylę, to w Unity troszeczkę inaczej ze względu na po prostu działanie silnika, troszeczkę inaczej działają zależności między obiektami. I tak jak w Crashu oryginalnym, w momencie, w którym nasz dzielny stworek, jak on to za zwierzę? Bo to nie jest lis, to jest
Bandicoot?
Jamraj. O. Jamraj. Nasz dzielny Jamraj, stając na krawędzi platformy, lekko zsuwał się w dół, ale miałeś jeszcze margines tam półtorej czy sekundy skoku. Pomimo to, że się zsuwałeś, to tak naprawdę gra jeszcze czuła, że jesteś na krawędzi i jeżeli się podskoczyłeś, niby już zsuwając, to ten skok był uznany i mogłeś dalej skakać. W Unity tak nie było. W Unity w momencie, w którym spadałeś z krawędzi, to wtedy nie byłeś w stanie skoczyć. I ponieważ oni jeden do jednego przekładali level za levelem, tak jak one były projektowane, ale silnik działał troszeczkę inaczej, to nagle okazało się, że ta gra robiła się dużo trudniejsza. Bo te skoki, które bez problemu byłeś w stanie robić w oryginalnym Crashu, to nagle tu nie były do zrobienia. Czy tam na przykład też inaczej wchodził Crash w kolizję z przeciwnikami. No ale to akurat jest kwestia tego, że ten remake po prostu był no, nie do końca dobrze zrobiony, bo a nie samej w sobie idei remake'ów, tak? Ja bardzo się cieszę, jak mówimy o remake'ach, to jest coś, na co się cieszę niesamowicie.
1, 2, 3.
Z Mafii.
Tak.
Pierwszej. No wygląda to oczywiście, na razie dostaliśmy screeny, ale jeżeli te screeny nie są tak strasznie, bo no wiadomo, że są trochę podkoloryzowane, ale jeżeli to będzie wyglądało tak chociaż w 3/4 w ruchu, tak jak wygląda na tych screenach, no to ja z przyjemnością wrócę do tej gry. I to będzie właśnie niesamowity test.
Ale oni zapowiadają to na tą generację jeszcze, nie? Nie na...
Tak,
nie na
tak. Wakacje, sierpień tak. Z pamięci.
Tak. 23. A jeśli tak, nie, to tak, 20... niech będzie 23.
Czy 28? Jakoś coś, wydaje mi się, że tak jakoś tak mówię.
Dwójka z przodu.
No. Oby, tak. Więc no ja tą Mafię, kurczę, z wielką chęcią sprawdzę.
Nie no, jak ona nam to jest coś, co ja właśnie uważam, że to jest bardzo dobrze, dlatego, że to jest gra, którą wiele osób pamięta, znaczy ja pamiętam i wiesz, ja byłem po GTA 3, ja byłem po Vice City, dla mnie to były opus magnum. Mafia była interesującą grą, była ładną grą, ale nigdy nie uważałem, żeby to była taka gra, która mogłaby się równać, być na tym samym poziomie, co seria GTA. I oczywiście tam wiele czynników ważyło na tym, no ale to nie było istotne. Ale faktycznie, gdyby ją zrobić i ona będzie się prezentowała tak na wiesz, ale problem, jaki jest problem z Mafią? Ja nie wiem, może ludzie też trochę zapomnieli, nie wiem, grałeś we wszystkie części Mafii, tak? Nie wiem, czy
tak, grałeś? Tak, przeszedłem wszystkie.
Ja nie grałem w trzecią część Mafii, więc no tutaj troszeczkę się nie wypowiem, chociaż też słyszałem, że tam były jakieś bolączki, że tam było dużo takiego niepotrzebnego, tak niepotrzebnej rozgrywki, takiego grindu, takiego lania wody. Że była ta
znaczy, trzecia część Mafii, jeśli nie grałeś, to ja serdecznie zachęcam, żeby poszukać jej gdzieś na jakiejś promocji, niepromocji, bo na bank można ją dopaść i zagrać tylko i wyłącznie na PC-cie z wykorzystaniem wspaniałej możliwości użycia modów, dzięki którym cały ten fluff, że się tak brzydko wyrażę, ten zapychacz, tą watę, której jest tam niestety za dużo, to jest tam za dużo na jakieś 10 do 15 godzin za dużo, żeby się tego pozbyć, i poznać świetnie wyreżyserowane misje fabularne, bardzo ciekawą historię, może nie bardzo ciekawą, ale całkiem fajną historię, niezłych bohaterów i to jest absolutnie godne polecenia. Natomiast te 15 godzin zapychacza już nie do końca.
No właśnie, ale widzisz, i tak to, co widzę na zwiastunach, to mnie strasznie jednak nakręca na tą część Mafii, no nie, żeby ją zobaczyć. Być może to przyjdzie ten moment, że poczekam, aż ona wyjdzie. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie ma być ten remaster, dlatego że, bo jest ciekawe, że pierwsza Mafia wyszła jeszcze na generację, no dwie generacje temu, tak? Bo to było i PlayStation 2 chyba, i a przynajmniej Xbox.
Pierwsza Mafia to był początek 2002, 2003, jakoś tak.
Tak, tak. Więc to jest dawno, czyli... dawno temu, więc to jest gra zrobiona...
W ogóle jakiekolwiek PlayStation, czy to nie był tylko Xbox? Nie wiem.
To może nie,
PlayStation 2, faktycznie, nie wiem.
No nie, no, na pewno PlayStation, ale chodzi o to, że po prostu ja pamiętam tę grę i ona była okej. I faktycznie, jeśli ona była tak zrobiona, żeby prezentowała się jak na tych zdjęciach fotorealistycznych, to jestem bardzo na tak. To jestem... Nie mogę się doczekać tego remake'u. Tylko tak, te dodatkowe, bo oni to chcą wydać... Znaczy, oni to wydają jakby jako trylogia, że wszystko będzie można za cenę jednej nowej gry kupić jako całość, ale też dodatkowo masz możliwość kupienia osobnych tytułów, więc nie wiem, czy na przykład nie przeskoczę dwójki i kupię tylko pierwszą część i trzecią, jeśli będzie jakoś poprawiona. Nie, ale to jest taki remake, który prezentuje się, że okej, robimy grę od początku, wprowadzimy nowe elementy, nową mechanikę, usprawnimy rzeczy, które wydawały się, znaczy, które no zestarzały się, no nie, prawda, bo to jest jednak no, kupa czasu, nie, to jest 18 lat, to jednak jest, sporo się zmienia, jeśli chodzi o mechanikę gier, możliwości sprzętowe i tak dalej. ta druga część Mafii to jest typowy remaster, to jest bardzo ciekawe, bo tam nic nie ma do poprawienia, tylko że to jest gra z poprzedniej generacji, z PlayStation 3, więc mogą po prostu podciągnąć pewne rzeczy i tak dalej, więc te różnice będą zauważalne. Ja nie wiem, co będzie w tym Definitive Edition, jeśli chodzi o Mafię trzecią, co oni tam poprawią, bo to jest jednak chyba ta generacja.
Nic. Już się odpowiadam. Te Definitive Edition różni się tym, że to jest po prostu, znaczy inaczej, to jest Deluxe Edition, które było do tej pory. To znaczy jest to podstawka razem z DLC-kami. Różnica jest taka, bo ona już się pojawiła, wyobraź sobie, jest do kupienia normalnie. I teraz oczywiście pomijamy na moment to, że ta gra jest dostępna jako używka dużo taniej, czy że były wielokrotnie na nią promocje, ale jeżeli patrzymy na ceny na PSN-ie i na dzień dzisiejszy, to to jest tak. Podstawowa wersja Mafii 3 kosztuje tam 209 zł. Deluxe Edition Mafii 3, czyli podstawka plus dodatki, kosztuje jakieś 270 zł. Natomiast Mafia 3 Definitive Edition, czyli właśnie ta, która ma być częścią tego trilogy, kosztuje 124 zł. Więc jeżeli oni utrzymają to, że jedynka też będzie kosztowała około... Bo Mafia 2, ta Definitive Edition, też kosztuje 124 zł. Trilogy kosztuje chyba 100 dolarów. Więc strzelam, że jedynka też będzie kosztowała 124 zł. To jest po prostu trylogia.
Trylogia wydaje jest mi się, 50 że trilogy... funtów, widziałem, więc to powiedzmy można przejść na 250 zł, tak wiesz, pi razy drzwi.
Aha, no to widzisz, czyli w przypadku...
Najbardziej
tak, 250 zł, faktycznie. Czyli w przypadku trylogii dostajesz tak naprawdę jedną grę w pakiecie gratis.
Tak.
No bo nie jeżeli jedno kosztuje 124 zł, nie?
To jest piękna podróż, no można przejść ja się bardzo, bardzo cieszę, że odświeżają, bo to jest to, co powiedziałeś do początku tej rozmowy właśnie o remasterach, że jeśli, czy remasterach, czy na remake'ach, jeśli możemy komuś zaprezentować grę, którą my graliśmy, która nam się podobała i która była ważna dla nas, ale ona już jest na tyle archaiczna, że ktoś, kto ma z nią pierwszy kontakt, by się od niej odbił, to dobrze, że się wprowadza pewne zmiany, dobrze, że się ją jakby przerabia, podaje się w taki sposób, że ona byłaby strawna i pasowała do gustów dzisiejszych graczy. Bo tak jak mówię, no, my jako gracze, my dorastamy razem z medium, tak? Wcześniej jak graliśmy, to nie było aż tyle gier. Te gry się odkrywało na zasadzie takich, wiesz, koleżeńskich wymian informacji w magazynach, w jakimś top sekrecie. Sekrecie gra mogła się pojawić jako nowość, a ona już na zachodzie 3 lata temu wyszła. Więc to jest, wiesz, dzisiaj my jesteśmy globalną wioską na bieżąco, wszystko i tego jest tak dużo, że naprawdę mamy mało czasu, więc
przede wszystkim miałem wrażenie, że jak byliśmy młodsi, nie wiem, czy to wynikało z naszej ilości wolnego czasu, czy z ilości gier, które wychodziły, czy co, ale ja mam wrażenie, że miałem takie uczucie, że chciałem grać we wszystkie dobre i bardzo dobre gry. Że nawet jeżeli gra teoretycznie jakoś nie była gatunkiem, który uwielbiam, to jeżeli to była bardzo dobra gra na konsolę, która się pojawiła, nie wiem, na PlayStation, to i tak chciałem w nią grać. Chciałem na przykład, nie wiem, no to ja nie jestem jakimś gigantycznym fanem wyścigówek, ale pierwsze Gran Turismo było grane przez kilkanaście albo i kilkadziesiąt godzin, bo to była taka gra, w którą wszyscy wtedy grali, nie? Czy właśnie ktoś mógł nie lubić platformówek jakoś do końca, ale w tego Crasha napierdzielał za czasów pierwszego PlayStation, że a teraz jednak tych gier
były takie
tak
tytuły, że no dzisiaj na pewno jak a propos nie, tych promocji na Epiku, to nie, to wszyscy przypominałem, ile tak naprawdę się sztuk sprzedało GTA 5, że to jest gra, która nie wiem, 120 milionów sztuk? Coś takiego. No, wiem, że chyba już niedługo to będzie najpopularniejsza gra, bo mi się wydaje, że przebije chyba te Minecrafty i to wszystko, chociaż cholera. Nie wiem, może jest jakiś taki tytuł, który się sprzedał w 200 milionach albo coś, ale...
No tam pewnie Tetris albo...
Tak, ale ja pamiętam te czasy, wiesz, PlayStation 2, ja tego PlayStation 2 nigdy nie miałem. Miałem Xboxa, ale to już inna historia. I ja pamiętam, jakim fenomenem było na przykład San Andreas. I ludzie, wiesz, mieli PlayStation 2, mieli San Andreas, oni nawet nie grali w to San Andreas do tego, żeby nie wiem, tę fantastyczną przygodę przeżyć, poznać tę fabułę i te postacie, tylko grali dla tego elementu tak zwanej piaskownicy. I to była, nadal mi się wydaje, że to jest jednak chyba najbardziej rozbudowana z wersja gry, która miała mnóstwo mechanik. No wiesz, nasza postać mogła tyć, mieszać, ćwiczyć, chodzić do fryzjera. To takie, wiesz, takie bzdury, pierdołki. Mogła latać...
Cały raz, moim zdaniem, to była ta gra, która była już za duża. bo Vice City chyba było tam w tamtej trylogii, znaczy GTA 3, Vice City, San Andreas, to wydaje mi się, tak, że wszyscy najlepiej wspominamy Vice City i za ten klimat, i tak, za historię. No, ogólnie Vice City jest chyba najbardziej w naszych tych.
I to jest ten remake, 3... o który ja proszę.
O, tak, no właśnie, na silniku piątki GTA 3, Vice City. To coś... Swoją drogą, to tak jak mówisz o tym tamtych czasach, to też mi się skojarzyło, jak miałem kolegę, dalej mam, który miał wtedy bardzo mocnego peceta. Takiego, bo on tam coś jego ojciec robił z chyba montażem wideo, nie wiem, generalnie miał bardzo mocny komputer.
Pracował w telewizji.
A i tak przychodził do mnie grać w GTA 3, bo na PC to nie było GTA 3. Ja bym był zadziwiony, że jak to działa na tej konsoli, jak to jest możliwe, że na tym PlayStation 2 to tak działa, jak to jest.
No ja pamiętam te triki, te blury, to smużenie i tak dalej. No bo jednak to nie były mocne sprzęty, ale jednak udało się osiągnąć. To była ta moc konsol, że optymalizacja, czego brakowało, ale oczywiście no, z czasem i tak te wszystkie gry wyszły później na PC-cie i no teraz no ja jestem ciekawy tej nowej generacji, to co ona przyniesie, jak te gry będą wyglądać, ale w tym momencie no, nadal najładniejsze wersje gier są na PC-tach i to co z modami. No, wiesz, no nie potrzebujemy remasterów, bo mamy zdolnych ludzi na świecie, moderów, którzy wprowadzają te ultrarealistyczne mody do GTA 5, które sprawiają, że wiesz, patrzysz na grę i jesteś tak o krok od, wiesz, znaczy to akurat w przypadku, nie wiem, czy patrzenia na samochody i na wirtualne miasto, można powiedzieć o Uncanny Valley, ale no już to tak wygląda fotorealistycznie, że czasami możesz się zatracić. Ja zawsze uwielbiałem i to jest mój konik, za to kochałem właśnie GTA 3 i za to uwielbiam kolejne części. Też to mi się podobało też w Assassin's Creed'zie, to takie chodzenie po mieście, to bycie w, wiesz, to ta swoboda poruszania się, te odniesienia do autentycznych miejsc. No w GTA to akurat było tak umownie, nie? Bo wiadomo, że Liberty City w jakimś tam stopniu było, bazowało na Nowym Jorku, ale mogłeś się wybrać gdzieś na jakieś molo, na jakąś ścieżkę blisko zatoki czy coś takiego i tam. Nie jestem pewny, może to jakaś pamięć, ale no pamiętam, że tam była chyba Statua Wolności GTA 3, że można było nakładać, że...
Było tam, nawet chyba jakiś easter egg z nią było związane.
Tak, 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 tak.
Że ona miała serce w środku, które biło, czy coś takiego.
Fantastyczne rzeczy i są pewne gry, które no, o ile na przykład oficjalnie być może to, no nie ma sensu, żeby, znaczy nie jest możliwe, żeby te remastery powstały z wielu względów, czasami, bo nie ma już praw autorskich do tego, to cieszę się, że moderzy się zajmują tymi rzeczami i no, ja bardzo kibicuję temu projektowi, tylko nie wiem, czy on w ogóle co się z nim dzieje. Właśnie ta wersja Vice City na GTA 5, żeby to wszystko, co było tam przełożyć, przenieść, ale to jest tytaniczna praca, to dziesiątki ludzi są potrzebne, żeby to zrobić, bo to nie jest takie proste jak no wiemy, jak duże jest studio Rockstara, no nie, teraz już pewnie nastawione na coś innego, no nie, na monetyzację, na ten online, ale no nie wiem, no ja bym chciał zobaczyć to Vice City. To jest mój remake, remaster, który chciałbym zobaczyć, bo ja mam, to jest najważniejsze, że ja to Vice City kupiłem kilkukrotnie, bo jest na przykład w PlayStation Classic, czy nie, jak to się nazywa, na przykład na PlayStation 3 do kupienia. Tylko jedna mała rzecz, samo sterowanie już jest zupełnie inne, wiesz, więc jakby częścią remastera, czy remake było zmienienie tego sterowania na dzisiejsze. Bo jednak jest już zbyt archaiczny, że pewne rozwiązań się nie stosuje. Wiesz, na PlayStation Classic, tak, na tym mini konsolce, jest na przykład pierwsze GTA. To z widokiem z góry i tak dalej. I tam zupełnie, wiesz, to sterowanie tak, tym samochodzikiem, albo nawet chodzenie tą postacią, wiesz, nie jest, zupełnie jest inne niż jesteśmy przyzwyczajeni teraz, mając tak zwane dual sticki i tak dalej, wiesz, analogowe gałki. No, zupełnie inaczej się gra. Ja potrzebuję remastery dlatego, że po prostu potrzebuję, żeby mi tą nostalgię przenieść w dzisiejsze standardy, jeśli chodzi o sterowanie, mechanikę, a jednocześnie pozwolić mi na chwilę przenieść się do tamtych czasów świetnych i wiesz. I zresztą tych remasterów już jest mniej. Ta plagą remastery były na początku tej generacji i trochę też nie wiem, czy nie pod koniec też i w czasie ery PlayStation 3, kiedy dużo gier było remasterowanych z PlayStation 2. teraz wchodzimy w taką erę, no nie, że okej, remaster to jednak jest za mało i wchodzimy w tą erę
remake'ów. Ale wiesz co, dalej się pojawiają remastery, które są absolutnie niepotrzebne i moim zdaniem takim remasterem jest Crysis na Switcha.
Znaczy to nawet nie jest remaster, no nie? To jest jakieś takie przerzucenie, tak, przerzucenie na 360.
To jest, kurczę, jakoś wydaje mi się tak absolutnie pomyłką tak. straszliwą, że tak. Crysis, gra, która dalej jest podnoszona jako tytuł, który może, wiesz, palić komputery i twoją kartę graficzną przycisnąć do granic możliwości, ma być na Switchu, na mobilnym procesorze, kurczę.
Znaczy ja pamiętam te słowa, jak się nazywał? Cerba? Oj. Na pewno, Piotrze, masz lepszą pamięć do nazwisk. Jak się nazywa założyciel studia, które stworzyło Crysisa?
Cevat Yerli.
Cevat Yerli, tak. Z Crytek'u. On powiedział, że po prostu no, nie da się na konsolach tego zrobić. Ale po tym, jak jednak... Czyli nie wiem, jaką finansową... Na pewno rozczarowało pewnie chyba kwestia finansowa rozczarowała Cevata i postanowili kolejną część, drugą część już Crysisa wydać już na konsolę. I było widać to przejście, wiesz, z gry, gdzie jak strzelałeś do drzewa, to mogłeś to drzewo przełamać, że miałeś niesamowite, przepiękne krajobrazy, wiesz, ta wyspa, te obcy, ta walka z nimi, ten zamrożony świat, kiedy to tam było mnóstwo rzeczy i naprawdę, jak ktoś odpali Crysisa teraz, wszystko na wysokich jakości, to nie będzie czuł, że ma już kontakt ze starą grą. Tylko problem jest taki, że ta wersja na konsolę, ona tam musiała iść na wiele kompromisów. No i ta wersja będzie właśnie na Switchu, no nie? To, co wyszło na konsolę. Ja bardziej bym był ciekaw wersji, która by powstała może na bazie jednego oryginalnego, PC-towego Crysisa, tylko to musiałoby być coś więcej niż tylko ten mod, bo tych modów takich poprawiających, czy jeszcze usprawniających grafikę, to było. No ta gra ma też no, 13 lat, jeśli dobrze liczę, albo coś koło tego, więc jakby wielokrotnie tę grę poprawiano i no nie wiem, ja bym tego Crysisa chętnie zobaczył, ale nie w wersji właśnie na Switcha, bo ja wiem, że na Switchu teraz wszystko można wydać i to jest jakiś taki, wiesz, jak już wydali Wiedźmina 3, wszystko najlepszego z okazji piątych rodzin, to już można wszystko wydać i sięgnęli po Crysisa, no i okej, no. Tylko nie wiem, czy to młode pokolenie graczy, które sięgnie po Crysisa pierwszą część teraz, zrozumie tę magię, którą my, a przynajmniej ja, bo nie wiem, Piotrze, czy ty byłeś pecetowcem w tamtym okresie, już czuło, grając w tę grę. I ja na przykład nie miałem takiego mocnego peceta wtedy, ale z czasem wiesz, ten moje pecetowe możliwości zostały i zawsze tego Crysisa odpalałem i byłem zawsze pod wrażeniem i ostatni raz przeszedłem chyba rok temu Crysisa nadal świetna gra. Ja jakoś tak nie wiem, no są ludzie, którzy mówią, no ale zobacz.
Ale na PC-cie przeszedłeś,
tak? Tak, no tylko na PC-cie, tak.
Ja grałem w Crysisa pierwszego w tej wersji, która się pojawiła chyba właśnie jako coś tam na PlayStation 3?
Tak,
ona wyszła 3. 3. Było tak, tak, że chyba w okolicach Crysisa, ja już nie pamiętam, bo to było tak, że na pewno i drugi, i trzeci oczywiście były multiplatformami, ale wydaje mi się, że chyba przed premierą trójki pojawiła się wersja jedynki? Jakoś tak było. Znaczy, ja nie wiem, czy to wersja
wydaje, że najpierw
była
wyszła dwójka chyba. Bo najpierw wyszła dwójka.
Że chyba wyszła dwójka, tak. Potem wyszedł remake, czy port właściwie jedynki i potem wyszła trójka. No ja grałem w tą jedynkę i pamiętam, że nie wiem, czy to była kwestia tego, że ten remake, port został zubożony. Nie tylko graficznie, ale nie robiło ono zbyt dużego wrażenia. Pamiętam, że 3/4 gry przeszedłem mając odpalony stealth mode i czołgając się rzeką, że po prostu omijałem wszystkich przeciwników, żeby nie wchodzić z nikim w...
No tak, ale to jest piękno Crysisa, który był grą, która wyszła zanim pojawiły się te takie cudowne mismatch, chociaż no, ona wyszła po System Shocku, na przykład dwójce, ale później były te takie mismasze właśnie strzelane GRPG, gdzie zdobywałeś moce, tak w Bioshocku właśnie miałeś te plazmidy, miałeś możliwość kombinowania, podchodzenia bardzo taktycznie, nawet strategicznie do potyczek, no nie, walk z Big Daddy i tak dalej, to tutaj też właśnie miałeś kilka tych mocy i albo mogłeś się właśnie skradać i to też było bardzo sensowne rozwiązanie, albo mogłeś wykorzystywać tą moc, wiesz, pancerza i albo szybkości i rozwalać przeciwników, jak i ta dowolność, to mi się zawsze w Crysisie podobała. Ja uwielbiałem tę grę za za nie tylko za grafikę, ale właśnie za tą rozgrywkę. I no, nie wiem, no zobaczymy. No, może być ciekawie. No, w ogóle kolejnym takim zapowiedzianym wielkim remake'iem, bo to raczej nie będzie remaster, to jest ten Tony Pro Skater 1+2. Nie wiem, czy właśnie z tej okazji, bo jeszcze tego odcinka nie słyszałem, Joe Rogan.
Cześć.
Joe Rogan 100 milionów, czy Joe 100 milionów Rogan Spotify. No właśnie te najlepsze części Tony Hawk'a no będą miały swoją nową wersję. I chyba druga część w ogóle Pro Skatera to jest jedna z najwybitniejszych gier wszechczasów. Nie tylko
na zawsze w sercu, na zawsze w sercu.
Tak, no GameSpot, o ile się nie mylę, mogę się nie mylić, ale Gertzman chyba dał 10 na 10. Ten Gertzman, co został, prawda, źle potraktowany, bo dał Ken Lynch za niską ocenę, to w przypadku właśnie Tony Hawk Pro Skater drugiej części dał chyba właśnie maksymalną notę. Więc i powiem tak, mam ogromny sentyment do gier tak zwanych właśnie skateboardingowych, dyskorolkowych. I choć z tego trochę wyrosłem, to nie wiem, czy bym nie zagrał. Właśnie
ja
tego
będę grał z przyjemnością, a to, co mi się strasznie podobało, nie wiem, czy ty widziałeś tego newsa, czy nie, ale modele postaci, znaczy inaczej, modele twarzy postaci będą aktualne na rok 2020. To znaczy skaterzy, którzy występują w grze, nie będą w modelach swoich młodych ludzi, jak to byli w latach, kiedy tak się pojawiła pierwszy i drugi Tony Hawk, tylko będą aktualnie tak, jak wyglądają dzisiaj, czyli będą tam ci to 50-letni panowie, tak, którzy będą na deskach wyginali, więc to jest wspaniałe.
Tony Hawk się dobrze trzyma. Tony Hawk w ogóle wygląda tak na najwyżej na 40 lat. Nie wiem, czy ostatnio widziałeś. Nadal jest szczupły, nadal jeździ, nadal potrafi robić niesamowite rzeczy i no, muszę przyznać, że każdemu tyle właśnie sportowcowi takiej formy życzę w tym wieku.
On, nie wiem, czy to wynika z tego, że jest to gra, która ma jego nazwisko w tytule, czy z jakiegoś innego powodu, ale on bardzo mocno z tą serią, łącznie przez to, że ona od ostatnich kilku lat była w jakimś takim limbo, w jakimś niebycie, to jednak on bardzo mocno cały czas był nią zajarany. I jak, w ogóle nie wiem, czy ty też o tym słyszałeś, że sam początek kampanii marketingowej tego Hawka polegała na tym, że on napisał na swoim Twitterze, że hej, tu macie mój telefon, napiszcie do mnie, to wam coś powiem. I jeżeli napisałeś do niego na tą jego komórkę, to automat, bo oczywiście wiadomo, że automat odpisywał, że słuchaj, dzisiaj będzie ogłoszenie, ale chcę to powiedzieć pierwszemu, że będzie prawdziwy remaster tam pierwszego, drugiego tego Hawka. No jest to urocze, jak plus jeden z pierwszych materiałów, który się pojawił, to właśnie on był u Jacka Blacka. Grał razem z jego dzieciakami w ten remake.
No,
miłe to jest, dlatego że co, bo dla mnie w branży gier naszej kochanej branży gier wideo brakuje tego takiego, wiesz, trochę bardziej ludzi, brakuje promowania gier ludźmi, a nie tylko i wyłącznie ładnymi zwiastunami i obrazkami, żeby tak rzadko kiedy jesteśmy w stanie i to wiesz, no tutaj to jest zabawne, dlatego że pan Tomek Jastrząb nie jest game designerem, ani nie pracuje nad tą grą, ale no jest z nią ewidentnie powiązany i chociażby w sobie to się miło ogląda, jak widzisz kogoś, kto jest jakoś tam kojarzony z danym tytułem, tak jak w przypadku gier Ubisoftu, ja zawsze mam problem i muszę srogo ogarniać i zastanawiać się nad tym, który game designer, game director pracuje przy którym Assassinie i czego się po nim spodziewać. Tak jak na przykład Robert Origins teraz pracuje tak przy Wikingach, nie?
Czy ja w ogóle przestałem śledzić kwestię nazwisk, bo okazało się, że to nie ma znaczenia. Wiesz, że jest, kiedy masz już tak duże studia i tak dużo ludzi decyduje o pewnych aspektach, to nawet kwestia tego jednego dyrygenta tak naprawdę niewiele wnosi, Znaczy wiesz, no, jak porównasz sobie właśnie pierwsze Assassin's Creed do tego, co mamy ostatnio, no, to są zupełnie inne gry. I pierwszy Assassin's Creed był promowany Jade Raymond i ona później chyba po tej pierwszej części odeszła do innego studia, ona miała coś innego stworzyć, ale nigdy jakby nie przyniosła tego sukcesu na coś innego, a studio, które ona zostawiła, jakby to, co zapoczątkowała, no to wiesz, jakby wyciągając pewne wnioski, stworzono jedno z najlepszych serii gier, a w ogóle druga część i dodatki do drugiej części to są najlepsze Assassin's Creed'y, nie? I tylko właśnie tak mówię, no, w tym momencie jak masz tak ogromną grę jak Origins, jak Odyssey, jak pewnie
Valhalla będzie. Ja przypomnę, że pani Jade Raymond przy dwójce też pracowała. ona pracowała przy pierwszym Assassinie, pracowała przy drugim Assassinie. Nie pamiętam, jak było z dodatkami, znaczy z Brotherhood i z Revelations, ale ona dla Ubisoftu robiła również, znaczy robiła, no była producentem wykonawczym, czy wiesz, no te polskie nazwy...
Tam jakiś dyrektorem kreatywnym.
Zawodów, tak, nie? Przy Splinter Cellze, przy Blackliście. I to była jej ostatnia gra dla Ubisoftu, a potem nie wiem, co się z nim stało, szczerze.
No to patrz, to Splinter Cell w ogóle, to byłoby ciekawe gry, gdyby zdecydowanie się jakieś...
Wróciły jakoś.
No. Tak. No cały czas się
znaczy
tak...
Problem z remake'iem Splinter Cella jest taki, że wydaje mi się, że Splinter Cell jest grą, której nie da się wpisać w tą formę gier, które Ubisoft teraz robi. Że naprawdę ciężko byłoby za Splinter Cella zrobić open worlda z mechanikami takimi, które pozwalają tobie spędzić w tej grze kilkanaście, łamane na 10 godzin, więc...
Tak, szczególnie, że Wildlands, mój ulubiony, i trochę The Division, no nie, jakby wypełniło tą potrzebę takiego właśnie bycia takim komandosem, ale
żołnierzem
właśnie, ale mieć dużo strzelania i tak dalej, trochę tam tej walki, tylko że Splinter Cell tam, oni musieli wrócić do korzeni Splinter Cella, czyli zrobić taką grę, gdzie to skradanie jest ważne, że te lokacje są mniejsze, że to jest trochę takie, trochę jak w Hitmanie, nie, że masz łamigłówkę do rozwiązania. Jak zrobić coś? Wiesz, jak tutaj, prawda, się przemknąć, jak załatwić tego gościa i tak dalej. Żeby nie iść właśnie w open worlda, nie? Ale jednak nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie łakną open worldów i oczekiwaliby, żeby kolejna część była open worldem. No nie wiem, no właśnie to jest interesujące. Dlatego mówię, może bezpiecznie byłoby zrobić właśnie jakiś remaster, tak? Jakiejś tam dobrej części, nie? No. Chociaż nie wiem, no to już akurat nie mnie decydować, bo to już jest kwestia tego, na pewno Ubisoft ma jakiś sposób, żeby badać, jak marka by się sprzedała, gdyby stworzyli nową grę w tej serii i chyba decydują się, że jednak to jeszcze nie jest ten moment i dla tych zgłodniałych fanów rzucają właśnie takie kąski małe, jak pojawienie się, prawda, sama Fischera w Wildlands w jakiejś misji, czy coś w tym stylu, nie?
Nie jestem w stanie zrozumieć, bo nie mam wystarczającej wiedzy, ale na pewno to ma jakieś sensowne uzasadnienie, czemu Prince of Persia nie wróciło, bo akurat wciśnięcie Prince of Persia w asasynowy, open-worldowy system nie byłoby dużym problemem. Gdzie miałbyś, wiesz, bieganie po ścianach i tak dalej, miałbyś przeciwników, z którymi walczysz, obudować to jakąś fabułkę, zrobić świat wielkości, nie wiem, 1/5 świata z Asasyna i gotowy projekt. Nawet asety po Egipcie gotowe.
Tak. Tylko mi się wydaje, że Assassin's Creed, szczególnie druga część, ona zjadła Prince of Persia. Dlatego, że Prince of Persia miała fenomenalne rzeczy związane właśnie z tym bieganiem po ścianach, wiesz, z tym takim bardzo zręcznościowym przemieszczanie się poprzez te lokacje. Tam było dużo takich, wiesz, odbijania się na czy tam huśtania się na jakichś tyczkach. No nie wiem, no pamiętasz, nie muszę ci przypominać, prawda? Plus bardzo taka fajna siekanko rąbanka, nie? Bo tam były te walki. Ale okazało się, że... I to dlatego uważam, że Assassin's Creed druga część i dodatki to jest najlepsza część, dlatego że tam mieli i najlepsze elementy właśnie z tej eksploracji autentycznych miejsc, tej turystyki takiej wirtualnej, że mogłeś sobie, prawda, Florencję zwiedzić, te najważniejsze monumenty, najważniejsze budowle, zobaczyć z bliska, wejść, wspiąć się na nie, a jednocześnie właśnie miała te elementy, kiedy odkrywałeś to jakieś, już zapomniałem, jak to się nazywało, kiedy tam te wchodziłeś do jakichś takich instancji, nie otwartego świadku, miałeś właśnie jakieś takie podziemia, czy
zagadki jakieś... logiczne.
Tak, i tam jak właśnie musiałeś...
Musiałeś rozkminić, w jakiej kolejności, gdzie biec, tak właśnie jak w Larze. To mi się kojarzyło z Lara Croft. Z tymi grami, gdzie...
No, ale też był ten element zręcznościowy biegania, skakania i odbijania się od różnych rzeczy, jak właśnie w Prince of Persia. I wydaje mi się, że tu gdzieś to się zjadło. I nie wiem, czy ostatnim produktem, chociaż mogę się mylić, jeśli chodzi o Prince of Persia, to chyba był film. A ten film też już jak dawno temu powstał, nie? Czy ta wersja cel-shadingowa, ta ładna taka, która okryła się infamią, bo okazało się, że zakończenie było w DLC. Nie wiem, czy pamiętasz. To też jest niesamowite. Ale to jest...
Nie, ale wydaje mi się, wiesz co, wydaje mi się, że Chyba faktycznie film był najświeższą częścią. Tak, możliwe, bo przecież ta trylogia to była jeszcze na poprzednią generację, nie? To była PS2. Ta, gdzie były tam piaski czasu i tak dalej. A ta cel shadingowa, o której powiedziałeś, to była już na era PS3, bo tam grał
2008
niezapomniany.
Chyba, nie?
Tak, jakoś tak, bo tam grał niezapomniany pan
Nolan.
Nolan, dokładnie, oczywiście. Tak, Nolan, tak. No.
To była ta era, gdzie jego nazwisko pojawiło się wszędzie. Tylko jego problem było to, że po prostu wszędzie miał ten sam głos, nie zmieniał go, a że miał naprawdę fenomenalny głos, to wszędzie go chciano. I później mu strasznie tylko pióra zrobili i później się okazało, że już pana tego nie chcemy i on musiał wykorzystywać te swoje umiejętności aktorskie, ale modulować, zmieniać głos. I wiele postaci, o których w ogóle no nie masz pojęcia, że to on podkłada, to jest właśnie on. Właśnie patrzę, Shadow of the Flame, The Shadow and the Flame, to jest jakiś remake, ale nawet nie wiem, to jest remake gry z 93 roku, jakiś dosowy. No to jest, wiesz, no to jakaś śmieszna sprawa. To był 2013.
Jest wersja.
I jest jakaś gra Prince of Persia Escape w 2018 roku, ale to jest gra mobilna na telefony. I to jest takie, wiesz, biegasz po teren. Więc pełnoprawna wersja to 10 lat upłynęło, tak. Bo Forgotten Sands to jeszcze właśnie była taka gra, można powiedzieć, że w klimacie i pełnoprawne, ale to 10 lat płynęło, nie mamy nowego pełnoprawnego Prince of Persia. I to jest jakieś...
Rzutamy.
To jest dziwne, jak po prostu pewne marki, no niektóre wydają się takie oczywiste z naszego punktu widzenia, jak takich graczy, którzy tak długo są związani z grami, z branżą, że być może po prostu te gry by się już nie sprzedały, dlatego że w dzisiejszych czasach rządzą zupełnie inne tytuły. Rządzą moby, rządzą te, jak to się nazywa, te strzelanki, takie jak Fortnite,
ale
czy jak
rządzą
Apex Legends.
Czy rządzą moby tak naprawdę? Jakie mamy moby na rynku, które teraz żyją?
Znaczy nie, chodzi mi o to, że nadal jest League of Legends, nadal jest Dota 2 i nadal są jakieś tam różne gry pokrewne, prawda?
No ale czy teraz te autochessy jakoś tam zdobywają?
Ja bym powiedział, ale te darmowe gry, wiesz, takie darmowe, online'owe, które...
Fortnite jest największy, nie?
Ja już zapomniałem, jak się gatunek ten nazywa, w którym jest Fortnite, Apex Legends i tak dalej, PlayerUnknown.
Battle Royale.
A tak, widzisz, jak zupełnie się wyłączyłem mózg na chwilkę. Właśnie, że Battle Royale, że te gry zdobywają, bo to są gry, które generują imersję, wiesz, historię, Battlefield Moments i tak dalej, czy Halo Moments.
Tylko znowu mi się wydaje, że już jesteśmy, bo to na przestrzeni lat non-stop jest jakaś moda, pojawia się masa takich gier, najpierw jest pierwsza fala, potem jest druga fala, gdzie te gry wychodzą dłużej dopracowane, a potem jest trzecia fala, gdzie są wszyscy ci, którzy się nie zdążyli załapać.
Tak.
I mieliśmy tak z właśnie, nie wiem, na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, był ten moment, kiedy wszyscy robili MMO.
Tak.
Jakieś różne. I co chwilę jakieś MMO się pojawiało. Był taki moment, kiedy wszyscy robili moby właśnie, te takie z widoku z góry, nawet przecież Wiedźmin miał swoją mobę.
Tak.
Były te Heroes of the Storm, jakieś tam blizzardowe, no masa tego była. Potem pojawiła się momentami, to też trochę wymieszana z tym w okolicach Overwatcha, Hero Shooter, gdzie przecież kilka takich, była gra od Gearboxu, która się teraz tam Blood w nazwie albo Dead w nazwie, taka kolorową grafiką, miała bardzo długie intro, całkiem ładne, to intro było najlepszą częścią tej gry. No i teraz PUBG doprowadził do eksplozji gatunku Battle Royale. Teraz mamy już tą trzecią falę, gdzie pojawiają się ci, którzy się spóźnili na wejście. No bo tam w okolicach Apexa, właśnie Apex, Fortnite wcześniej, czy PUBG pierwszy, to był ten moment, kiedy te gry się pojawiały właśnie i jeszcze miały szansę zażreć. A teraz już dostaniemy zazwyczaj jakieś pobuczyny i pewnie jeszcze na przestrzeni paru lat się jakieś takie gry pojawią, a teraz nowa moda wybuchnie.
Znaczy zauważyłem, że jest bardzo dużo takich... rozwinięć tego Battle Royale, że coś się próbuje dodać, na przykład mniejsza ilość przeciwników, ale większy nacisk na survival, albo większy nacisk. I niektóre gry, właśnie to jest to, że one świetnie wyglądają, że je się świetnie na przykład na Twitchu ogląda. Że, nie wiem, jak się nazywa to? Ostatnia jakaś taka gra, która chyba zdobyła jakąś popularność, to był Escape from...
Valorant. Był jeszcze, ale to nie Battle Royale, tylko Valorant to jest ta gra Riot Games.
Nie, to Valorant to jest... Ja myślę o jakimś innej...
Escape from Tarkov, ale tak, to chyba jest nie Battle Royale, tylko to jest takie bardziej military shooter, o tam wiesz, insurgency, klimat i tak dalej.
Aha, no to znaczy właśnie Ale tam też jest taki free roam, tam też jest takie, wiesz, poruszanie się przez jakieś takie zdobywanie przedmiotów, takie MMO, elementy MMO, ale no nie wiem, czy tam jest Battle Royale, czy nie.
Robiąc pętlę do Crytek'a, to przecież się pojawił Hunt Showdown, który tak. też jest grą trochę Battle Royale'ową, bo kilka drużyn wpada na mapę, muszą upolować potwory, ale w równocześnie mogą siebie upolować, bo to jest takie PvP, VE.
Tak.
Nie, więc
tylko, że nie wiem, czy tam nie ma za dużo tej mechaniki takiej dodatkowej, wiesz, za dużo tam trzeba jednak się pilnować i to jest, ten Hunt Showdown jest na pewno też interesującą grą do oglądania, ale wydaje mi się, że ta prosta zasada, jaka jest, jeśli chodzi, wiesz, jakby nie trzeba dużo tłumaczyć, ziomie, okej, player knows battlegrounds, musisz przeżyć, musisz zabić wszystkich przeciwników. Ale później wchodzisz właśnie w to masterowanie, wiesz, tą optymalizację, wiesz, gdzie nie tylko się liczą umiejętności strzeleckie, ale też właśnie to zdobywanie przedmiotów, eksploracja i tak dalej, i tak dalej. Ale sama idea jest prosta. A ja nie wiem, może ja się mylę, ale Shutdown, tam są jakieś zależności, tam się coś dzieje, że ja po prostu nie za bardzo byłem w stanie, nawet jak gdzieś tam ktoś tłumaczył zasady tej gry, tak to tak, o, złapię, aha, rozumiem, wiem, o to chodzi i tak dalej, że tam że ona się wydaje ciekawie zaprojektowana, ale być może zbyt skomplikowana, żeby zdobyć szturmem, albo nawet nie szturmem, rynek, nie? Bo to trzeba mieć szczęście w dzisiejszych czasach, jak wychodzi z jakimś produktem, bo to już nie wchodzi, żeby dobry produkt, trzeba mieć po prostu niesamowite szczęście, żeby się wstrzelić, wykorzystywać na przykład, nie wiem, najpopularniejszych youtuberów, twitcherów, żeby tę grę rozpropagowali.
Ja ci powiem, że absolutnie perfekcyjnie pod to wszystko zrobioną grą jest Fortnite, co nie jest nikogo zaskoczeniem, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja ostatnio miałem okazję, grywam
wciągnąłeś się,
Fortnite,
tak?
Wyobraź sobie.
Czyli przyszedłeś z Apex Legends do Fortnite'a.
Bo moja córka gra w Fortnite'a. I któregoś pięknego dnia zapytała mnie, czy bym jej nie pomógł wbić kilka leveli w Battle Passie, bo przecież mamy, wiesz, 2020 aha. rok, więc tak to wygląda. No i tak się złożyło, że tam raz nie pograłem, drugi raz nie pograłem i szczerze mówiąc, to jest naprawdę bardzo dobra gra.
Ale to jaka to jest piękna historia, duet ojca
jęk
i córki.
Z tysiąca gardzieł, jakby wiesz, tam kurczę zniszczono planetę, ale można się śmiać z Fortnite'a. Można krytykować jego cukierkowość, nie, ale Fortnite, no bo ja jednak trochę swego czasu przegrałem w różne Battle Royale. Grałem i w PUBG'a, grałem i w Apexa dużo czasu, grałem trochę w Call of Duty'owskie Battle Royale. I szczerze mówiąc, Fortnite ma mechaniki, które się sprawdzają bardzo dobrze i których brakuje w Apexie. Absolutnie nie chodzi mi o budowanie, ale na przykład to, że banalna rzecz, wydawałoby się, a ani Call of Duty, ani Warzone tego nie ma, ani Apex, czyli w momencie, w którym giniesz w meczu, to nie musisz wracać do menu, do lobby i tak dalej, tylko klikasz i zamiast tego od razu wczytuje cię do następnego meczu.
I ale to jest to pewnie jakaś nowość, którą dodali, tak mi się wydaje. Nie pamiętam tego,
znaczy,
lata
co, ja tak gram od jakiegoś, nie wiem, stycznia, lutego mniej więcej i to od samego początku jest i jestem zadziwiony tym, że to tak działa.
To jest ta moc Epika i tych ich niesamowitych możliwości finansowych i tego, że mogą po prostu...
Moc właśnie potwornej ilości pieniędzy tak naprawdę.
Brać bardzo szybko, zapożyczać jakieś elementy, które się sprawdzają gdzieś i dzień i je dopracowywać. Trochę jak Blizzard, prawda? No nie wymyślił RTS-ów, ale je udoskonalił i stworzył coś niesamowitego. No, jest wiele takich elementów, no nie, właśnie w różnych grach, gdzie ktoś wpadł na fajny pomysł, ale dopiero kolejna gra i naprawdę zdolni rzemieślnicy potrafią to dopracować do perfekcji. I Fortnite akurat tutaj się wszystko składa, bo to jest jednak super produkcja, to są niesamowite pieniądze. Ja jestem po prostu za słaby Fortnite'a, żeby się tą grą cieszyć, bo ja po prostu za szybko ginię, jestem armatnim.
I Fortnite pozwala sobie przez te pieniądze, które ma Epic, pozwala sobie na robienie rzeczy, których żaden inny wydawca i żadna inna gra nie jest w stanie robić. No, takie rzeczy jak te
koncerty,
eventy,
tak.
Z koncertami i tak dalej, to dla większości z nas, starych graczy, którzy patrzą na to, co te dzieciaki znowu grają, jak tak można, to absolutnie można tak, wiesz, śmieszkując krytykować, ale jeżeli spojrzysz na to jako na pewien fenomen,
tak.
W świecie
i całe
gier,
i te sezony jak zmieniają, wiesz, historię, te otoczenie,
ja,
jak
wiesz, grałem w Apexa przecież kilka sezonów i to, jak rozgrywane są sezony, eventy, wydarzenia, dodatki w Fortnite'cie, to bije Apexa na dwie długości. masz, wiesz, w Apexie miałeś tak naprawdę
koniec świata chyba
jakieś
był,
tu sugestie, znaczy nawet nie chodzi mi o ten sam koniec świata, ale nawet taka prosta rzecz, jak masz sezon, który ma jakiś tam klimat i ma jakieś tam historyjki dopisane do tego. Mówię teraz o Apexie. To w przypadku Apexa ograniczało się to zazwyczaj do jakiegoś jednego, dwóch zwiastunów i jakichś zmian na mapie. W Fortnite masz wewnątrz gry co chwilę jakieś rzeczy, które do tego nawiązują, co kosztuje produkcyjnie kupę kasy i robienie takie. Ja wiem, że to po prostu nie jest tanie, więc żeby robić takie rzeczy, to trzeba wydać pieniądze, ale po prostu no Epic może sobie pozwolić na robienie takich rzeczy i to jest... I wiesz, ja się trochę cieszę, że przez właśnie swoje dziecko jestem w stanie patrzeć na to trochę również od wewnątrz, że ja widzę, jak to wszystko tam się zmienia, jak nagle się pojawił ten koncert cały, to jak to wyglądało od środka, nie? I to bardzo ciekawe doświadczenie móc to obserwować.
Dokładnie, bo wiadomo, że to też tak mi się podobało, tylko że ja nigdy na te żadne eventy nie byłem o czasie. Ja to zawsze oglądałem jakąś relację z tego, jakieś nagranie, ale tak sobie pamiętałem, że jest coś niesamowitego tego, że ktoś ci mówi, że coś się wydarzy i o tej godzinie i nagle wszyscy ludzie, prawda, się zbierają. Oczywiście to jest zrobione na instancjach, że no nigdy nie widzisz tych tłumów, tylko słyszysz, że ileś tam milionów ludzi oglądało tam, nie wiem, koncert Jeffa Kellego, który tam prezentował, nie wiem, co tam prezentował, Star Wars chyba, jakieś fragmenty z filmu. No, to jest niesamowity, fajny klimat. Ja uwielbiam takie rzeczy i zawsze jak zbliżają się święta i poruszamy temat, pamiętasz, jakiś świąteczny element gry i tak dalej, to właśnie teraz wszystkie takie elementy, które kiedyś wynosiliśmy z gier MMO, czyli jakieś właśnie specjalne wydarzenia były robione specjalnie z jakiejś okazji, tak tutaj no tych okazji jest po pierwsze więcej, ale no, one są zrobione dużo, dużo bardziej widowiskowo, dużo bardziej spektakularnie, a przez to, że mają taką oprawę, mogą sobie też na więcej pozwolić, wiesz, ta cukierkowość, no nie, czasami
wiesz,
służy.
W okolice 4 maja nagle w Fortnite na 3 dni pojawiają się miecze świetne i wszyscy się napieprzają mieczami świetnymi, łącznie absolutnie z pełnym udźwiękowieniem i jakąś mechaniką zbudowaną, to, że odbijasz pociski, naboje, możesz tu walczyć, robić bloki, kosmos, nie?
No jak byli Avengersi Endgame, byli Thanos był przecież, nie? I cała
Thanos był. I dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego należy koniecznie o tym powiedzieć, że jacyś absolutni geniusze zła pracują przy tej grze, jeśli chodzi o całą nadbudowę biznesową. Bo to, jak
ile już wydałeś?
Fortnite... Naciągnęli ja nic nie wydałem. Oprócz kupienia Battle Passu, które moje dziecko chce. Ale ona regularnie jakąś część swoich odkładanych pieniędzy kieszonkowego wydaje na, a to sobie jakąś skórkę kupiła, to coś tam, bo dla niej, tylko widzisz, akurat to wynika też z tego, że ona jest tego typu graczem, bo ona jest w stanie spędzić 30 godzin w Simsach, robiąc po prostu ładny dom. Nawet nie grając jako tako w Simsy, tylko po prostu budując coś, że to ma ładnie wyglądać. Więc
to
dla niej
fajne,
bieganie
bo to rozwija,
w postacie...
No.
Ładną postacią jest jakoś tam istotne i dlatego ona jest w stanie część swoich pieniędzy, które tam jakoś jako dziecko
no ale też z drugiej
strony
to jest dobra rzecz, bo skoro ta gra daje ci tyle przyjemności, to warto wydać choćby trochę, no nie?
Tak, to też jest to. Ale wiesz, jak ja patrzę na to z boku i widzę, że oni po prostu tam naprawdę tam te mechanizmy tego, żeby jeżeli ktoś by chciał bez ograniczeń wydawać pieniądze w Fortnite, to by mógł tam, kurde, dziesiątki tysięcy dolarów ładować, bo tam, wiesz, masz rotację skórek, które się pojawiają nowe i potem już nigdy w życiu ich nie zdobędziesz. Tu jakieś specjalne, dodatkowe elementy wyposażenia, to jest po prostu kosmos kompletny, co tam się dzieje.
No nie, są specjaliści od monetyzacji, którzy tylko myślą o tym, jak właśnie na grze zarabiać. I robisz to w taki sposób, żeby nie niszczyć samego rdzenia rozgrywki, że i dlatego dużo czasu w League of Legends nie podjęta decyzja, że okej, jak najbardziej elementy kosmetyczne, ale żadnych jakby dopalaczy, które nie usprawnią twoją postać, dadzą ci jakąś przewagę nad przeciwnikiem nienaturalną, tego nie chcemy i to jest ważne, nie wiem, na pewno...
I najbardziej niesamowite w tym wszystkim jest to, że jak potem biegasz w grze i coś tam strzelasz z tymi ludzikami, to widzisz, że ludzie kupują te skórki na maksa, że jak nagle jest jakiś event i pojawia się na 2 dni jakaś super specjalna skórka, to potem pół serwera biega w tej skórce, a to jest skórka, którą możesz tylko kupić, więc tam pieniądz leci taki, że
no nie, no cieszę się, bo to sprawia, że Epic może dawać gry za darmo i to jest niesamowite, bo jak, znaczy jak to jest też tak, że już wszystko, co mnie interesowało kiedykolwiek, to już z tego Humble Bundle kupiłem, bo teraz to się, prawda, rotacje są i pewne tytuły, które się pojawiają w Humble Bundle, to ja już mam, no nie, bo kupiłem albo w dniu premiery, albo po jakiejś tam innej promocji na Steamie i tak dalej, więc jakby Humble Bundle nie, ale przyznam, że Epic potrafi mnie zaskoczyć. Że wśród tych wszystkich gier to przynajmniej co druga gra jest taka, że ja mogę dodać do swojej biblioteki i oni mają, no dzięki temu sukcesowi Fortnite'a oni mogą takie prezenty i przyciągać graczy do siebie, no dzięki tej temu mogą, no nie, ja się cieszę, mi nie przeszkadza, jakby zupełnie nie, jakby ten świat mnie nie dotyczy, bo właśnie nie gram Fortnite'a, ale jakby tą śmietankę, no nie, to GTA 5, no nie, mogę sobie dorzucić do swojej biblioteki dzięki temu, no i to jest jakiś plus, nie?
W ogóle jeszcze taka ciekawostka, że jeżeli się nad tym zastanowisz, tak trochę historiograficznie patrząc na to, to właściwie Fortnite jest najważniej z punktu całej branży. Nie najlepszą, a najważniejszą grą, jaka się pojawiła na tej generacji. Dlatego, że to Fortnite doprowadził do powstania Epic Game Store, to Fortnite, a przez to, że pojawił się Epic Game Store, to zaczęły zachodzić zmiany takie czy nie inne na rynku gier, no bo jednak jeżeli Steam ma jakąś konkurencję, nawet jeżeli to jest konkurencja, która jest przez wielu odrzucana, gdzie ludzie dalej piszą, że skoro ta gra pojawi się za rok na Steamie, to ja będę rok czekał, żeby jej tylko przypadkiem nie kupić w Epic Game Store i tak dalej. To, że Epic Game Store przyzwyczaił, rozpieścił właściwie wszystkich, że co tydzień dostają nowe gry i tak dalej, to są to konkretne, bezpośrednie zmiany w tym, jak wygląda biznes i cała branża gier wideo aktualnie. I gdyby nie było Fortnite'a, to nic by się z tego nie stało, nie?
No, tylko właśnie też przemodelowanie się w branży. Zawsze ja ubolewam na tym, że to chyba nawet było, i to było ciekawe, bo jak był odcinek specjalny rozgrywki o PlayStation 2, nie wiem, czy chyba brałeś.
Słuchałeś,
nie brałeś.
Nie, ja tylko słuchałem.
Ale to, co chłopaki też mówili, bardzo ważnego, że dwie generacje temu było dużo więcej tytułów AA albo A. Wiesz, nie było. To bo teraz jest tak, że jest ta śmietanka, tak, wiesz, albo jest AAA i osiągasz sukces, albo masz jakiegoś grę, która jest jakimś indykiem. Wiesz, nie ma nic, jakby wymazała się.
Tak, nie ma gier środka.
Tak,
nie?
I ten Fortnite, nie, i to wszystkie takie gry, one po prostu całkowicie ten szczyt przejęły, ale ten szczyt po prostu się tak ciągnie dosyć długo. Jakby tak dużo tych ludzi jest, znaczy, jak to powiedzieć, że tak duży kawał tego tortu branży oni zdobyli, że faktycznie w tym momencie to ja nie wiem, nadal na pewno na jakichś takich małych indykach można zarobić, jeśli jakaś gra osiągnie sukces, ale praktycznie prawie wszystkie te tytuły w jakimś tam mniejszym czy gorszym stopniu są skazane na to, żeby się pojawić w jakimś tam, nie wiem, albo za darmo na Epiku, albo w Game Passie, wiesz, no gdzieś tam, nie, czy ty jako osoba, która codziennie śledzi newsy i wiesz, co wychodzi, to wiesz, jak dużo świetnych gier wychodzi, tak? Ale jak mało z nich przebija się do mainstreamu, do ogólnego jakby takiego, wiesz, no, żeby ludzie zwrócili na nie uwagę. I zawsze tym dobrym elementem na to, żeby zwrócić uwagę graczy na jakiś tytuł, to były na przykład E3, tak? Jakieś konferencje, gdzie pod swoje skrzydła gdzieś tam ktoś wziął jakiś tytuł mały, no nie, bo widział, że ma potencjał, że to jest ciekawa gra i teraz tego nie ma. I ja niespecjalnie śledziłem te tak zwane reveale, no nie, i PlayStation 5 i Xbox Series X. Nie wiem, czy nawet PlayStation 5 nadal się w ogóle pojawiła ta konsola jako produkt fizyczny. Nikt nie widział tego. Tak,
jakieś zjastrony. PlayStation 5 nic nie wiemy.
Tak. Jeśli chodzi o nową generację, to jedyny taki baz jakiś ogromny, to jeśli chodzi o możliwości sprzętowe, to wywołało to demo Unreala, silnika Unreal Engine 5, który dosyć tam ciekawie chłopaki Adek i Razer w ostatniej rozrywce opisali. I wiesz, ja patrzę na to i mówię, tak, no fenomen, tylko kwestia taka, okej. Okay. Wizualnie super, nie, ale no co więcej, no nie? Jakie inne gry pokażą? Wiesz, okej, możliwości tego dema no, są niesamowite, no, czyli tego silnika. Rozmawialiśmy przed podcastem, że właściwie on jest tak potężny, że go się wykorzystuje w filmach. Podobno Mandalorian, wszystkie tła, czy tam większość teł było generowanych na tym silniku, no bo on jest fotorealistyczny, pozwala na manipulację światem w taki sposób, jaki do tej pory no, byłoby wreszcie, no nie, że niemożliwe, ale było bardzo ciężkie i nie dało się tego zrobić w czasie rzeczywistym, a teraz wszystko plus ray tracing, plus to, plus tamto, no widzimy coś niesamowitego, tak? Ale gdzie są te gry? Gdzie są te tytuły, które będą pokazywały, gdzie jest ten kolejny Tomb Raider, który będzie pokazywał moc tego silnika, jeśli na tym silniku gra powstanie. Gdzie jest to Uncharted? No, nie? No, jeśli miałby powstać, prawda? Gdzie to wszystko jest? No wiesz, jakby jesteśmy jakimś takim dziwnym zawieszeniem.
Schowane w szafie na ten moment. Na ten moment, no przepraszam cię, ale to Ghost of Tsushima wygląda bardzo ciekawie. Czy no The Last of Us 2. Teraz jesteśmy w tym... Ja w ogóle mam wrażenie, że czeka nas w pewnej, troszeczkę dalszej perspektywie duża przerwa od gier AAA, bo okres produkcyjny dużych tytułów jest bardzo długi, jest rozciągnięty w czasie. I o tyle, ile najprawdopodobniej gry, które pojawią się do końca tego roku i gry, które pojawią się na początku przyszłego roku, czy w pierwszej połowie przyszłego roku, pojawią się bez żadnego problemu, to w przypadku tytułów, które dopiero będą miały na przykład sesję motion capture, albo miałyby mieć teraz aktualnie tworzone sesje motion capture do animacji i tak dalej, czy gry, które mają muzykę nagrywaną przez orkiestrę. To zresztą Phil Spencer o tym mówił, że te wszystkie studia stoją, że ponieważ jest taka, a nie inna aktualnie sytuacja, to studia motion capture są po prostu zamknięte, więc gry, które są zrobione z wykorzystaniem motion capture, czyli właściwie wszystkie duże gry, aktualnie nie mają szans na postępowanie w produkcji. I te gry, które będą się pojawiały w drugiej połowie 2021 roku, no, zaliczą nam obsuwy, więc jesień przyszłoroczna, myślę, że może być dosyć uboga w hity.
No właśnie, ale też jest jedna ciekawa rzecz, jak się zastanowić, że gdyby nie Xbox Series X nie był już gotowy, nie był już fizycznie dostępny i Phil Spencer nie grałby na nim cały czas codziennie, prawda, nie wiem, w Halo i Fortnite'a, to mi się wydaje, że przesunięto by premierę na następny rok tej konsoli, na następne święta. I PlayStation 5, gdyby nie to, że po prostu bardzo ważne jest, kto w tym wyścigu będzie grał pierwsze skrzydło albo będzie miał wcześniej premierę, bo ludzie są złaknieni nowej generacji, są ci early adopterzy, którzy chcą mieć jeszcze lepszy sprzęt i tak dalej, no bo jaki był sens kupowania One X-a? No był jakiś tam sens, żeby mieć wszystko ładniej, szybciej i tak dalej, ale to są nadal te same gry, które oczywiście, no wiadomo, że piękniej wyglądają w 4K, ale no, które wyszły na poprzednią wersję konsoli, tak? I tutaj
ja
już ten sprzęt
jest... Bo mój zwykły X mam wrażenie, że troszeczkę nie domagał, natomiast PS4 Pro nie widzę żadnej potrzeby kupowania, no. Bo PS4 moja z X-ami radzi sobie wyśmienicie, nie?
No dokładnie, to te gry naprawdę wyglądają bardzo dobrze na bazowej PS4, więc właśnie ten Pro tylko dlatego, że ktoś chciałby mieć głośniejszą konsolę albo zagrać w 4K tej 4K szachownicy, czyli tak niepełnym 4K, okej. Okay. Rozumiem, że są pewni tacy ludzie, ale ja jestem wielkim fanem przedłużania generacji. Ja bardzo się cieszyłem, że poprzednia generacja właśnie 360 i PS3, że ona tak długo trwała, że tak mówiono, że ona się tak rozciągnęła w czasie, ale naprawdę te konsole, kiedy nie myślisz o tym, jak robić, żeby gry były jeszcze ładniejsze, co jeszcze wyciągnąć, to koncentrujesz się na samej rozgrywce, na tym, żeby wymyślać naprawdę ciekawe gry. I zawsze jest tak, że pod koniec generacji wychodzą najlepsze gry, które i tak najlepiej wyglądają, ale też mają fantastyczną rozgrywkę. I no, wiadomo, że jeśli chodzi o PlayStation 2, no to takim tytułem, który oczywiście zaraz się rzuca, czy tam wykłada na język, że tak się wyrażę, to jest God of War i God of War 2. I to były gry, które były niesamowite. I one wyszły na przeddniu wyjścia nowych konsol, nie? Nowej generacji. I ja bym chciał, żeby jeszcze trochę...
Ale że w gruncie rzeczy...
Że mamy tą
aktualne...
mid-generation, nie? Że mamy PlayStation Pro i mamy Xbox One X, więc spokojnie można byłoby o to jeszcze nawet 2 lata przedłużyć tę generację.
Ale wiesz, że aktualna generacja już trwa dłużej niż poprzednie?
Tak? 6 lat? To jest długo?
No, 7 trwa, a poprzednia premiera PS3 była w 2007 roku, a premiera PS4 była w 2013 roku. Więc...
No, spojrzę. Nie, żebym nie... 2005, to jest premiera 360. 2000...
No ja patrzyłem na PS3, aha, że PS3 zadebiutowała w 2007 roku w Europie, a na PS4 zadebiutowała w 2013. Więc od 2013 do 2007 jest 6 lat, a teraz mamy od 2013 do 2020 7 lat, nie?
O, nie, no to Xbox miał 8 lat, bo 20...
Okej, okay, no to 360, to 360 dłużej faktycznie. No
tak, ale poprzednie generacje były bardzo krótkie, tak, jak sobie pomyślisz, jeżeli, że właśnie...
Jeżeli tak, mówisz o tym, że mieliśmy ten Mid Generation, który mogłoby to wydłużyć, i tak i nie, bo Mid Generation teoretycznie dalej nie oznacza rezygnacji z starych konsol. To znaczy to, że możesz grać na PS4 Pro i to, że możesz grać na Xbox One X, to nie oznacza w żaden sposób, że pan deweloper może mówić, no dobra, to nasza gra nie działa na zwykłej PS4. Więc ona nie, wcale nie umożliwia trochę, wiesz, nie myślenia o tym, tylko tak naprawdę dalej musisz robić gry, które działają na 7-letnim sprzęcie.
No właśnie. Ale to jest ciekawe, bo ja teraz nie zdawałem sobie sprawy, że już no, w tym roku, prawda, 4 lata upłynie od premiery One X-a. To jest niesamowite.
No. To jest... Czas...
Ja bym powiedział, że tak by to było wczoraj. Leci, pamiętam, te Project
Scorpion. Czas bardzo szybko leci. A ty mówisz o tym, że nie miałbyś nic przeciwko temu, żeby Xbox One X się nie pojawił w tym roku. Znaczy, przepraszam, Series X się nie pojawił. Ja myślę, że Microsoft bardzo by chciał zacząć już nową generację. Bo tak, oni tą generację przegrali definitywnie, mimo że...
Mają lepszy magnetowid. Powiem,
na koniec dnia to uważam, że hardware'owo i usługowo Microsoft teraz w danym momencie jest ciekawszym ofertą, natomiast jeżeli spojrzymy na przestrzeń całej generacji, no to jednak Sony dowiozło tyle niesamowicie dobrych gier, takich tytułów właśnie, o których ty mówiłeś, tych tytułów takich top-notch, najwyższa półka i graficznie, i gameplayowo, gry...
PlayStation rozjechało Microsoft, jeśli chodzi o ekskluzywne tytuły i jakość tych ekskluzywnych tytułów.
Ale nawet już nie trzymajmy się samych w sobie ekskluzywów, tylko spójrzmy na tą generację, jako ta na Switcha, na PS4 i na Xbox One. Jeżeli będziemy myśleli o wszystkich grach z tej generacji,
tak,
no to ja nie wiem, czy do zestawień, nie wiem, top 10 trafi jakikolwiek X na Xboxa? Może Forza któraś, ale...
No, to jest ciekawe, że Forza jest świetną grą, ale to, że wiesz, jednak... Znaczy nie, oni pomyśleli o tym, zrobili długą przerwę, że nie robili Forcy Motorsport kolejnej. To trochę im tam... Chyba, że teraz w tym roku wychodzi Forza Motorsport, nie? Kolejna.
Chyba nie. No. Chyba nie.
Nie. Ale nie.
Może premierowo na nowego X-a.
No.
Więc Microsoft koniecznie chce już powiedzieć, dobra, fajnie, generacja się skończyła, liczniki ruszają od nowa, teraz liczymy, jak się będzie sprzedawał Xbox. I wiesz, i to jest fenomenalne, bo ja dzisiaj nawet rzuciłem na Twittera i na grupie na Facebooku takie pytanie, że co było dla was motywatorem do kupna konsoli? I nawet jeżeli patrzymy sobie na zestawienia, nie wiem, że tam któryś X na PS4 sprzedał się w cudzysłowie tylko w 10 milionach egzemplarzy, a przecież konsole sprzedały się 120 czy 110, czyli teoretycznie rzecz biorąc przecież tam tylko 10% posiadaczy konsoli kupiło Xa, to z drugiej strony jednak to jest tak, że w ogromnej większości dla tych ludzi, którzy tam się wypowiedzieli w tej ankiecie, to właśnie Xy były motywatorem do kupna konkretnego sprzętu.
No rzeczywiście.
Więc jeżeli Microsoft nie zarzuci nas w nowej generacji jakimiś niesamowitymi, cudownymi, bardzo interesującymi tytułami, to dalej może być, mimo posiadania, bo ja mówię, moim zdaniem Xbox One X jest lepszą konsolą, jeżeli mówimy o kawałku sprzętu, i technikaliach i tym, jak ona działa, jaka jest cicha i tak dalej, to moim zdaniem Xbox One X jest lepszą konsolą PS4.
Tak.
Nie wiem, jak PS4 Pro, nie używam, ale zdecydowanie jest lepszym sprzętem. Jeżeli mówimy o usługach, to PSN mi często gęsto pokrzyżował plany, kiedy nagle się okazało, że 200-megabajtowy update będzie się instalował 40 minut z jakiegoś tajemniczego powodu. Nie, więc Game Pass, który jest
kosmiczną usługą... się same nie przeliczą.
No dokładnie. Game Pass, który jest...
Mówili, że to SETI, klienta, że tam jakieś te...
Tak, folding białek, nie? To naprawdę to bitcoiny kopią. Game Pass, który jest z perspektywy klienta absolutnie kosmiczną usługą i pozwala na robienie dużo różnych rzeczy. No, w porównaniu z dwoma grami na PS4 z PlayStation Plus, no nie ma co porównywać. Więc na koniec generacji...
Ale ostatnio wychodzą ciemne strony Game Passa.
To znaczy, które?
No te, że jednak... to jednak to, co jest też w Netflixie, no nie? Ale na Netflixie, no to ja już nauczyłem się na to nie zwracać uwagi, jakby już nie liczę na Netflixa jako platformę do do tak zwanych odgrywania kubki wstydu wirtualnej, tak?
Znaczy, jak po ja prostu, sobie coś jeżeli dodam, masz coś na kubce wstydu, to trzeba tak. się za to zabrać.
Od razu grać, tak.
Bo prędzej czy później wyleci.
Ja sobie zainstalowałem GTA 5 na One i pograłem chwilkę.
Nawet nie odpaliłeś.
Nie, pograłem trochę, właśnie, bo to jest fenomenalna gra, tylko że po prostu ja to chciałem sobie to smakować, wiesz, tak z czasem, tylko żeby mnie inne tytuły odciągały. No i się okazało, że wiesz, Epic będzie miał GTA 5, to się pewnie złożyło z tym, że znika właśnie GTA 5 z Game Passa. No, wchodzi oczywiście inna fenomenalna gra, bo Red Dead Redemption, druga część, jest w Game Passie, ale mimo wszystko, no to powoduje, że wiesz, no, jak chcę kontynuować grę na Xboxie, to muszę sobie tę grę już kupić, więc to jest takie trochę nie fair, nie? Ja chciałem, żeby tak było czytelnie od początku do końca, kiedy te gry wchodzą, kiedy wychodzą. Żebyś miał taką informację, że cały czas jakby taki, wiem, że to jest, to się raczej nie pojawi, ale żeby zawsze każda gra, która jest w Game Passie, miała, pojawiało się ile ta,
data
za ile
ważności,
dni tak, ta gra znika. Żebym ja miał tą świadomość, bo na przykład Vampira nie pograłem, bo chciałem tej grze poświęcić troszeczkę więcej czasu, ale nigdy nie miałem tego czasu za wiele, więc ciągle to odkładam, aż zniknął z Game Passa. I oczywiście to jest moja wina, no bo ja powinienem, tak jak mówisz, no okej, jak chcę w coś zagrać, ja wiem, że jaka to jest na tym Game Passie, to trzeba wchodzić w to od razu. Tak samo na Netflixie, jak pojawia się.
Zwłaszcza, że ta informacja, że coś wypada z Game Passa, też się pojawia jakoś, nie wiem, tam z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem, nie?
Ja nawet nie wiem, gdzie, wiesz, to tak gdzieś słyszysz, że oczywiście teraz jest ta informacja, nie? Że wchodzisz właśnie do tego i pojawia się, że te gry wypadną z Game Passa, więc to jest okej, fajne, no nie? Tylko, że właśnie że od początku, dzień dobry powinno być tak, że to jest gra, którą wykopiliśmy licencję na przykład, nie, na 3-4 miesiące. I tyle, nie? I masz, i szczególnie w przypadku takiej gry jak GTA 5. Wiesz, jak ktoś jest piękny, młody, nie ma rodziny, ma dużo wolnego czasu, tak, jest właśnie na tych C-wakacjach, K-wakacjach, to tak, może sobie grać i przejść, wiesz, no bo byli ludzie, którzy przeszli w Red Dead Redemption w tydzień. Tak, grali non-stop od rana do wieczora, pyk, przejść. Ale to nie jest gra, w którą można, wiesz, przejść sobie, jeśli masz na przykład tylko 2-3 godziny wieczorem, no nie, w takim relatywnie krótkim czasie, nie? No to trzeba wszystko systematyzować, no nie? No ale wracając do tej generacji, do tego wszystkiego, to czy jest, znaczy z tego, co słyszę, to widzę, że jesteś bardzo podekscytowany tym i nie możesz się doczekać nowej generacji i tego, żeby
wiesz,
PlayStation 5
nie
i Xboxy
doczekać?
O Series X.
Ja się nie mogę doczekać oficjalnego podania ceny nowej generacji, bo to jest coś, co interesuje mnie najbardziej.
Oj, wojna psychologiczna będzie, bo to jednak
to
wiadomo
coś
na 100%, że jedni i drudzy będą musieli ugryźć się w język i tracić na tych konsolach. Tylko pytanie, na jak długo i ile, prawda?
I jak dużo, nie? No, zerknąłem, że cenę i start preorderów PlayStation 4 poznaliśmy w czerwcu 2013 roku. Więc liczę, że i w czerwcu 2020 roku poznamy cenę i jakieś konkrety na temat PlayStation 5, bo szczerze mówiąc, o nowym Xboxie już coś tam możemy sobie... No bo przecież był ten taki ładny filmik, jak to youtuberzy odwiedzali, pokazywali im Minecrafta z RTX-em i to, że tam ten Xbox nowy będzie miał jakiś system, który będzie pozwalał dodawać HDR-y do gier, którego nie mają, tam bla, bla, bla. To coś tam już wiemy. Wiemy, że pad będzie mniej więcej podobny, wiemy, jak będzie wyglądał. A o PlayStation 5, halo, panie Sony,
no
ja jeszcze nie wiem nic,
wiem,
oprócz tego,
twardy,
że będzie tam bardzo szybki dysk twardy, nie?
No,
a
ale,
chciałbym
ale
coś już wiedzieć.
Ale właśnie myślisz, że ta cena, ja myślę w euro, bo to jest taka okrągła liczba, bo to wszystko zależy później od tego, jak ile złotówka będzie warta pod koniec roku, więc to może być już nie, ale czy wydaje ci się, że cena będzie większa niż $400? Czy oni pokuszą się o tą granicę 500 euro?
Różne analizy czytam i widziałem poparte argumentami dokładnie przeciwstawne tezy. Że to będzie 3,99 albo że będzie 4,99, bo za 4,99 jest to, że czy nawet na przykład 5,49 jest to, że ten sprzęt będzie na tyle drogi, że oni nie pozwolą sobie na dopłacanie tak bardzo do każdego egzemplarza, a za niższą ceną widziałem teksty pod tytułem, że nikt nie kupi konsoli, która by kosztowała powyżej tylu, co nie do końca mnie przekonuje, biorąc pod uwagę to, że na przykład ludzie ostatnio pokazują masowo, że różną zbytkową elektronikę kupują za dużo większe pieniądze,
tak.
Więc...
Czy wiesz co, ostatnio wpadam... Nie wiem, co ten YouTube w ogóle oszalał, albo być może właśnie za dużo oglądam YouTube'a na iPadzie zamiast na przeglądarce z AdBlockiem. Ale po prostu ludzie wydają pieniądze na takie głupoty, wiesz, zamiast właśnie oszczędzać pieniądze albo coś takiego, wiesz, już nie chodzi o elektronikę, o jakieś skarpetki albo koszulki na miarę szyte. No nie wiem, nie wiem dlaczego akurat mnie targetuje, czy po prostu jest jakaś kamera włączona i ta kamera przeanalizowała mój obecny wygląd i mówi tak, panie, chodzisz pan bez skarpetek albo w dziurawie skarpetkach, w koszulce jakiejś takiej, ten, która przydałaby się panu nowa, a tutaj mamy reklamę firmy, która robi na miarę. Wysyłasz, prawda, swoje wymiary, oni ci idealnie dopasowaną koszulkę wysyłają, albo idealnie, wiesz, idealne skarpetki. Ale...
I tych $300 za koszulkę. Co tam tak, PlayStation 5?
Tak. Ale no, na pewno ludzie mają ten swój tak specjalnie przeznaczony budżet na konsolę i tam ta stówka teoretycznie nie powinna mieć znaczenia, ale ja bym chciał, tylko nie wiem, czy jakikolwiek portal internetowy, technologiczny, który miał, który dostał albo poznał dokładnie szczegóły techniczne wnętrzności Series X, czy oni przeliczyli, ile by to kosztowało, jakby ktoś chciał po prostu, wiesz, po tych wartościach nominalnych. Bo wiadomo, że jak jesteś Microsoftem, to nie kupujesz po tych cenach, wiesz, detalicznych, tylko masz jakieś tam ulgi, może masz własną fabrykę, która to produkuje?
Co, ja widziałem takie wyliczenia, ale pamiętam, że osoba, która je robiła, komentowała, że one są, niemożliwe jest zrobienie ich dokładnych, dlatego że to nie jest tak, że wiesz jeden do jeden, co to będzie. Są jakieś teksty na temat, że procesor typu takiego, o tak, to, ale takim, ale tak naprawdę jakie to będzie urządzenie porównywalnie z tym, co jest na rynku? Cholera wie.
No. Znaczy wiadomo, no, pierwszy Xbox One i One X były za 4,99, więc być może tutaj się to utrzyma.
Ale był Kinect, nie?
Ale był Kinect, właśnie, to jest to fakt. I Sony bez Kinecta PlayStation 4 w dniu premiery sprzedawało za $399 swoją konsolę, więc no jest bardzo ciekawe, to będzie bardzo ciekawe i wiadomo, że cena też jest istotna, bo $100 to jednak dwie pełne nowe gry, piękne nowe gry, w kieszeni.
I tu jest jeszcze jedno pytanie, że cena ceną, a pytanie jak z dostępnością? Bo ja nie wiem, czy fabryki procesorów i hardware'u pracują pełną parą. Ja nie wiem, jak tam logistycznie będziemy wyglądać na koniec roku. Ja nie wiem, czy przypadkiem
wiesz,
nagle się
Europa
nie
wydarzy, odpoczywa,
że tą konsolę kupisz za 4,99, a sprzedasz ją za 8,99 na eBayu za jeden dzień.
To też właśnie to wiesz, zupełnie do nas nie dochodzą
nawet
informacji
przy tej
na
generacji,
temat, czy jest lockdown w tych krajach właśnie, gdzie są te fabryki. Czy w Chinach jest tam jakiś lockdown, czy to one pracują na pełną parę, te Foxconny i tak dalej. Jak myślisz?
Zobacz, że nawet w przypadku PS4 była przecież taka sytuacja, że tych konsol brakło na premierę.
No. I wywołali histerię, ale też dzięki temu, wiadomo, jak podaż niska, to popyt naturalnie jest większy i no, ja pamiętam, ile to już lat
Switche
temu.
Switche teraz są, nie wiem, czy wiesz, towarem, jeżeli nie grasz na Switchu, to możesz sprzedać zyskiem na pewno.
Tak, Switcha?
Tak, Switche teraz
mój
rozchodzą się.
Mój garażowany, futerale niezakurzony jest w super stanie.
Myślę, że jest więcej warty niż był pół roku temu.
No, wiesz co, długo się zastanawiałem nad tym, czy bym się chciał sprzedać, czy nie, tylko brakuje mi tej żyłki przedsiębiorczości i wiesz, być może ten, ale faktycznie, jak, nie wiem, parę odcinków temu na Fantasmagierii wspominaliśmy o tym, że Wii, prawda, schodzi na pniu, bo okazuje się, że, znaczy na pniu w sensie używany, nie, że prosto z fabryk, że ludzie po prostu potrzebują ruchu i te gry z takim minimalnym ruchem się świetnie się zaczęły ponownie sprzedawać, tak, Wii Sports i tak dalej. No ale, no nie wiem, ja no to zobaczymy, no, co przyniesie nowa generacja, ja jestem zadowolony, że coś się dzieje, tylko no, ubolewam na tym, że jak żyjemy w takich czasach, że to wszystko nie może tak naturalnie, wiesz, wypływać, nie możemy naturalnie dostawać nowych informacji i że wiele rzeczy jednak się właśnie opóźni, no bo no, pewnie rzeczy się nie przeskoczy, no ale...
Znaczy ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że po prostu żyjemy w ciekawych czasach.
Tak, w ciekawych czasach, tak. Ale może porozmawiamy chwileczkę chociaż w to, co ostatnio graliśmy i przeszedłeś, a propos remake'ów, to tak sobie powiedziałem, o, pierwszy temat to remake. Final Fantasy VII remake, przeszedłeś na pewno.
Wspaniała rzecz, ach, oczywiście, cudowna przygoda.
To jest ten pierwszy epizod, tak? Do wyjścia z miasta, tak?
To jest trudne pytanie, bo i tak i nie. To znaczy, jeżeli z jakiegoś powodu nigdy w życiu nie grałbyś w Final Fantasy. Nieznana byłaby tutaj kompletnie ta historia. Co więcej, udałoby się tobie żyć poza internetem i nie przeczytać żadnej informacji na temat tej gry, to wydaje mi się, że sięgając po remake, znaczy, przepraszam, po Final Fantasy VII Remake, zdziwiłbyś się, czemu ono się tak nazywa, przecież pierwsza słyszę o takich grzech Final Fantasy VII, to po tych tam 30-40 godzinach skończyłbyś ją i byłbyś zadowolony z osiągniętego zakończenia, które dostajesz. Bowiem ta gra jest nie remake'iem 1:1, tylko bawi się trochę opowiadaną historią. I ja używam
stwierdzenia,
się,
że
jest to
Serif
trochę...
jest dobry...
Sephiroth. Ja używam stwierdzenia, że jest to trochę retelling. To znaczy w tej grze historia momentami toczy się dokładnie tak, jak toczyła się w oryginale. Nawet padają zdania, które są 1:1 cytowane z oryginału. Ale z drugiej strony zupełnie nie do końca. I całe zakończenie, które się dzieje tam pod koniec z tego remake'a, jest absolutnie czymś, czego nie było w oryginalnym Final Fantasy VII. I przez to, że tego w ogóle nie było i przez to, że to się pojawia, że jest zupełnie całkowicie dopisane, no to przejście tej gry daje tobie poczucie jakiejś zamkniętej historii. Mimo, że ta historia będzie toczyła się dalej, ale o czym zawsze będę powtarzał, ta gra ma dużo bardziej definitywne zakończenie niż Halo 5. Zostawia ciebie właściwie wiesz, w połowie zdania, w połowie misji, w połowie questu. Tutaj jest wiele gier, które ma bardzo...
Microsoftowi właściwie... 343 wydaje się, że oni są Valve'em i że mogą po prostu robić akcje jak z Half-Life'em, no ale to już...
Tak, właśnie. Jest bardzo dużo gier, które ma trochę mniej lub bardziej otwarte zakończenie i absolutnie ten final by się w to wpisał. Znaczy, tak, widać, że tam jakiś wątek będzie mógł się toczyć dalej, ale to, co oni sobie tam wymyślili, ten hopersztut, którego zrobili, to absolutnie daje tobie uczucie takiego, że o, fajnie, poznałem jakąś część historii, poznałem tutaj, no, bohaterowie pewnie coś ich dalej będzie spotykało, no, ale ja mam jakiś wątek zamknięty. A pytanie, co dalej, co przyniesie przyszłość?
No, ale ta część, no, niektórzy sobie wybrali, żeby ją ponownie jakby przedstawić w nowej formie, przebudowaną od podstaw, tak, prawda? To oni ją rozwinęli, tak? Bo ten sama część z poprzedniej, z oryginału jest nieco mniejsza, tak? I ja słyszałem, że.
Znaczy, przejście tego oryginału
to
jest 6 godzin, nie?
Tak, ale że jest wszystko piękne, że jest piękna animacja, piękne postacie, interesująca historia, dialogi i tak dalej, ale tam jest za dużo tych wypełniacza. Czy uważasz, że gdyby oni zdecydowali się pewne rzeczy jakby usunąć, jakby tą uprościć ten, nie wiem, czy uprości, ale chodzi mi o to, że gdyby oni chcieli to bardziej skondensować, żeby nie musieć uzasadniać, że to jest gra za pełną cenę, tak? Wiesz, bo te
znaczy,
wiesz,
co
mieć, że mówię,
to jest
tylko pierwsza część, więc nie, może nie powinni sprzedawać jej za pełną cenę, bo coś, a ja uważam, że niech sprzedają za ile chcą, ale niech robią tę grę tak, żeby ją się przyjemnie grało, że się tak gra, że nie męczyła cię, nie nużyła,
znaczy,
nie gwintowało się.
Ona ciebie nie męczy i ona ciebie nie nuży w żaden sposób, bo... To, co można... Ja z największą przyjemnością lizałem ściany i zrobiłem tam wszystkie poboczne misje i tak dalej. Natomiast faktem jest to, że te poboczne misje, które tu są, raczej są takie, powiedziałbym, typowo JRPG-owe, czyli wiesz, pójdź tam, przynieś mi coś tam, pójdź gdzieś tam, zabij jakiegoś potworka. To nie są genialnie napisane wątki poboczne, tylko to są takie klasyczne RPG-owe sidequesty, zapchaj dziura trochę. No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pominąć, bo to są sidequesty. Możesz zignorować zupełnie misje poboczne i sobie po prostu lecieć główną fabułą i wtedy... W ogóle nie poczułeś tego wypełniacza. Ja akurat zrobiłem wszystko, bo chciałem najbardziej, jak to jest możliwe, wydłużyć czas spędzony w tym świecie i zobaczyć wszystko, co gra mi do zaoferowania.
Ty chyba wielokrotnie przyszedłeś siódemkę, nie? Że to
tak,
to nie
tak,
była...
kilkukrotnie.
Więc tutaj czułeś ten powiew nostalgii? Zruszyłeś się gdzieś tam? Zakręciła się łezka wokół, jak zobaczyłeś
co? Ja bardziej miałem
tych
takie
Clouda.
Ta gra robi takie rzeczy, które jeżeli ktoś gra w nią pierwszy raz, albo czy też raczej nie tyle, że w nią gra pierwszy raz, to poznaje tą historię pierwszy raz, to nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi, a dla mnie to było takie, wiesz, że wskazujesz palcem na ekran i mówisz, to takie sprytne nawiązanie, że masz na przykład, poznajesz jakąś postać, po czym nagle jest urywek dwusekundowej sceny z czegoś, co się z tą postacią stało za, nie wiem, 30 godzin historii oryginalnego finala. I ty masz takie, że aha, To było nawiązanie do tego, ale ładnie tutaj nam teasują, co się może stać. Natomiast ktoś, kto po prostu w to gra pierwsze zrzucił, to jest takie, że okej, co to był za przełys, nie mam pojęcia. Więc ja bardziej takie rzeczy miałem, że po prostu odkrywałem te wszystkie smaczki, które dla fanów są poukrywane. Natomiast czysto gameplayowo, jeżeli na chwilę odsuniemy ten aspekt bycia fanem czy z uwielbienia poprzedniej, oryginalnej części, to jest świetny JRPG, który jest bardzo solidnie zrobiony. To jest gra, która za każdym razem, jeżeli wychodzisz z jakiejś lokacji i do niej już nie wrócisz, to gra ci mówi, że no słuchaj, tam Cloud, a ja tam widziałem na dachu jeszcze jakąś materię, może jeszcze tu się pokręcimy. Za każdym razem jak wiesz, są te takie w RPGach, te takie punkty, za których już nie ma powrotu, to gra ci zawsze to zasugeruje i pokaże, jak to jest. System walki jest bardzo dobry. System walki jest na tyle ciekawy, że walki z bossami są faktycznie walkami z bossami. To na tyle, że na przykład jednego z przeciwników ja tłukłem z 40 minut. I miałem takie wrażenie, że cały czas musiałem być skoncentrowany na tym, co się dzieje. Też gra nie jest za prosta. Co prawda można grać na easy, ale akurat tutaj ja grałem na normalu. I jeżeli tylko się rozpraszałem i nie skupiałem się na tym, co się dzieje na ekranie, czy jakoś tam olewałem temat, to bardzo łatwo mogłem zginąć. Więc to też jest ciekawe. No same plusy. Historia sama w sobie też przyjemnie się poznaje do postaci. Się,
czy ta gra, bo nie, no na pewno tego obiektywnie nie stwierdzisz, no bo jesteś fanem, ale zastanawiam się, czy ktoś, kto na przykład odbija się od japońszczyzny, czy to jest taka unowocześniona na pewno, ale czy to jest taka gra RPG, gdzie jest więcej zachodniego RPG, nie, czy powiedzmy, nie wiem, nie, jak Mass Effect, czy jednak to jest japońskie RPG?
Jeżeli ktoś się odbije od JRPG-ów, to raczej tutaj też się odbije. Bo
to
wiesz,
same
mamy
klimaty,
takie,
dziecko, szczęście i tak dalej.
No, mamy klimaty typu, wiesz, jakieś tam, kurczę, niektóre potworki, które wyglądają absurdalnie, czy właśnie wyjątkowo ekstremalne stroje bohaterów, czy jakieś takie charakterystyczne motywy z podejściem do seksualizacji bohaterów, takie czy inne, że tam wiesz, przebieranki, nie przebieranki, no jest to absolutnie gra.
Ta kamera od dołu, tak, gdzieś tam pewnie.
Tak, kamera od dołu, oczywiście. No jest to w pełni JRPG, tak? Jeżeli ktoś nie trawi JRPG-ów, to raczej Final tutaj.
Ale wszystkie dialogi są czytane, tak, są aktorzy, czy jest tak, są nieme dialogi?
Wiesz co, czy wszystkie są czytane? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że wszystkie są czytane, ale zupełnie teraz nie pamiętam, jak jest z NPC-ami takimi trzeciego sortu. Bo na pewno wszystkie dialogi fabularne, to wszystko było czytane w pełni, ale czy jak spotykasz ludzi na mieście, nie pamiętam w tej chwili, kurczę, więc bardzo możliwe, że to też wszystko
jest. Nie byłeś się zastanawiać, czy
nie
doniesiemy.
Tak, wszystko jest czytane. Wszystko jest czytane. Tak. Bo faktycznie teraz sobie przypominam jakieś scenki w pobocznych zaułkach. I jak najbardziej jest czytane.
Myślę, ten klimat.
A ty grałeś w Finala VII w ogóle kiedyś?
Grałem, ale nie przeszedłem nigdy i nie jestem ci w stanie nawet powiedzieć, czy wyszedłem w ogóle z tego miejsca, czy w ogóle przekręciłem jakieś istotne. Bo Final Fantasy VII to już wyszło na wszystko i na przykład też na klasyku. I klasyk ma to mini konsolka, PlayStation Mini. I ta konsolka ma to dobre, że ona ma te takie te save state'y, które pozwalają ci przerwać grę i zapauzować w dowolnym momencie. Po prostu zapisuje ci stan, nie wiem, pamięci konsoli, gry, że po prostu możesz wyłączyć konsolę i dokładnie od tego momentu, gdzie przerwałeś, kontynuować, nie? Że nie musisz save'ować w danym momencie, więc na pewno trochę bym... I tak się zastanawiam, czy nie zrobić sobie takiego właśnie powrotu, tylko to wszystko jest czas, nie? Jednak chętniej bym raczej sięgnął po remake, nie? Bo jest po pierwsze jest uprzecznione i poza tym wygląda fenomenalnie. Wiesz, to miasto.
No gra momentami jest przepiękna. Absolutnie udźwiękowie. W ogóle to też jest coś, co pytałeś o nostalgię. Wiesz, co najbardziej nostalgicznie mnie uderzało? Muzyka. Bo w grze są wszystkie motywy muzyczne z oryginalnego finala, tylko że nie są to już MIDI jakieś tam, kurczę, tylko normalnie nagrane przez orkiestrę. Nowe aranżacje, ale na tyle nowe aranżacje, że ja każdą nutę tych aranżacji rozpoznawałem i potem, kurczę, chodziłem po domu i nuciłem pod nosem Battle Team z wreszcie, charakterystyczny motyw, więc to było niesamowite. A co do spróbowania się z siódemką, to wydaje mi się, że trochę mogłoby w twoim przypadku zadziałać to, o czym mówiliśmy na początku, a propos tych remasterów czy remake'ów, czyli jeżeli nie znasz tej gry, to kurde, teraz powrót może jednak zaboleć. Może się okazać, że te składające się z kilku poligonów na krzyż postaci na wyrenderowanych wcześniej tłach jednak są absurdalnie wyglądające, nie? I to tak bardzo ciebie będzie wybijało z nawet w ciekawej, interesującej fabuły, że jednak nie zdzierżysz.
Mnie zawsze jedna rzecz w japońskich RPG-ach męczyła, to były te losowe walki, te spotkania losowe, które no, czasami nie pozwalały ci przejść dwóch kroków bez jakiejś potyczki. A jednocześnie były na tyle istotne, że na tych walkach grindowałeś, levelowałeś postać, żeby później podczas tych kluczowych bitw być w stanie no, poradzić sobie z przeciwnikiem.
Tutaj nie ma losowych walk takich, że nagle ekran się znika i pojawia się na oddzielnej scenie. Tutaj cały czas walczysz w tym samym miejscu, gdzie biegasz, czyli po prostu spotykasz przeciwników na bieżąco. W sensie chodzą sobie po normalnie po świecie gry.
Czyli podsumowując, bardzo dobra gra i warto.
Ja polecam rękami i nogami. Ja wspaniale. Co prawda ja zauważyłem, że spora część takich bardzo mocnych fanów siódemki nie jest do końca zadowolona, ale ja nie do końca kumam czemu.
Tak, widziałem takie wypowiedzi. Zawsze jest jak wiesz, zawsze ktoś musi dodać swoje 3 grosze, no nie? Że wiesz, nowe to złe, nie? Że lepsze jest wrogiem dobrego. No, ale...
A w co ty ostatnio grałeś?
No ja cały czas kończę, że tak wiem, cały czas kończę, bo jestem w trzecim akcie Gears Tactics i już zaczynają się takie bardziej trudniejsze bitwy, te poboczne questy, bo zauważyłem, że te główne zadania, nie wiem, grałeś w Tactics, pogrywasz?
Nie, jeszcze nie.
To jest, to wiesz, no to masz po prostu jakieś kluczowe misje, ale też coraz więcej tak jest pobocznych misji, żeby posunąć misję, posunąć jakby grę do przodu, to musisz przynajmniej na przykład, nie wiem, 3 z 4 misji pobocznych przejść. No i teraz walczę z taką misją, gdzie masz tylko 2 zawodników, musisz być w 2 miejscach, ci całe fale nadciągają tych lokustów i to jest zupełnie inna gra taktyczna w porównaniu na przykład do UFO i w wielu momentach musiałem się przestawić. I ja już o niej wspominałem jakby tydzień temu, ale teraz, wtedy to było takie pierwsze wrażenie. Ja byłem po 5 misjach i jakby nie byłem w stanie dostrzec wszystkich tych elementów, które są w tej grze takie wyróżniające się i całej tej złożoności, nie? Całej tej rozgrywki. Bo wiadomo, że sam rdzeń no to jest jednak gra taktyczna w takich założeniach dość standardowych. Czyli masz postać ma 3 akcje do wykorzystania, czy wykorzystasz te akcje na przykład na ruch, strzał, ruch, lub na każdą umiejętność specjalną, no, na jakąś umiejętność specjalną, no to wszystko, to zależy od ciebie, tak? Więc jest to troszeczkę inaczej niż w tych w tej nowożytnych grach z serii UFO. Ale właśnie w momencie, kiedy już masz bardzo rozbudowaną postać, kiedy masz bardzo rozbudowane drzewko umiejętności, wiesz, nieporównywalnie bardziej rozbudowane niż na przykład w serii UFO. W serii UFO to jest tak, że masz powiedzmy jakiegoś szturmowca, nie jak to powiedzieć, albo jakiegoś postać wsparcia i masz to drzewko, czy snajpera i to drzewko jest tak, że okej, na pierwszym poziomie masz to, na drugim poziomie decydujesz lewo-prawo, w drugim lewo-prawo i tak dalej. Jakby bardzo mało masz umiejętności, a tu tworzysz swego rodzaju takie buildy, że buildy, które jak dobrze przemyślisz całą postać i one mogą współgrać z innymi postaciami, tak? I to budowanie drużyny to już nie jest taki rympa. Okej, no wezmę sobie gościa tutaj z shotgunem, o, ma jakąś umiejętność leczącą, tu coś takiego, tego wezmę z granatami. Nie. Tu musisz jakby komplementować ten swój zespół, bo masz ograniczenie. Czasami masz pełny skład 4-osobowy, czasami musisz na przykład, nie wiem, iść 2 postaciami i przeciwko no, dosyć dużej liczbie przeciwników. I to budowanie postaci, to budowanie tego drzewka, to tak przypomina właśnie takie klasyczne gry RPG, gdzie naprawdę tych rozgałęzień, tych możliwości było mnóstwo. I gra rozpoznaje to, że na przykład, nie wiem, w pewnym momencie może zdawać, że może jakiś błąd potrzebujesz, to daje jakby, zdobywasz punkty resetu tych drzewek umiejętności. To jest ciekawe, ale bardzo mi się podoba ten element nie tylko samej walki, bo o samej walce to też mówiliśmy i to też nie ma specjalnie się co rozwodzić, oprócz tego, że warta, która jest w Gears Tactics jest bardziej rozbudowana i na przykład jeśli masz więcej akcji, to masz więcej możliwości strzału w tej warcie. Także to nie jest tylko jeden strzał i koniec, ale ta warta jest wykorzystana tyle razy, ile tyle akcji zostawiłeś. To jest świetne, ale właśnie te umiejętności dodatkowe, te kombinacje, no to jest niesamowite, jak ta gra jednak w wielu aspektach próbuje wprowadzić coś nowego. No, w pewnym momencie jesteś nawet też przytłoczony, nie? No bo ten, te, ta, tam, to takie małe mikro zarządzanie postacią to nie tylko właśnie drzewko umiejętności, ale też elementów pancerza, tak? Że czy hełm, czy pancerz, czy buty, czy kilka elementów broni, no to wszystko się składa na to, wiesz, że ta postać no nie, z jakiegoś tam przeciętnego żołnierza może być żołnierzem elitarnym, legendarnym. I to, na tym wszystkim trzeba jednak trzymać pieczę. No więc Tactics jest ciekawą, chociaż fabularnie właśnie podoba mi się, że ten klimat jest mroczny i ta fabuła jest dosyć prosta. Tam nie miałem żadnych jakichś takich momentów, jakiegoś takiego cringe'u, bo tam rozmawiałem z poprzednim odcinku z Ryszardem, tam się zdenerwował, nie się zdenerwował, zdziwił się, że w tym świecie przyszłości z innej planety wykorzystują nawiązania do ustrojów politycznych z Ziemi, nie? No ale no, tak jak tam właśnie na starym forum chyba Simplex zauważył, że no tak, no ale to można by się wtedy ciebie, że mówią po angielsku, że mają imiona typowe właśnie dla na przykład, nie wiem, dla osób pochodzenia na przykład hiszpańskiego czy coś w tym stylu, więc no okej, okay, no tym różnie oka na to trzeba patrzeć, nie? Ale fabularnie jest tak bardzo girsowo, tak? Że mamy, że jesteśmy żołnierzem, okazuje się, że mamy jakieś zadanie do wykonania i okazuje się, że źli ludzie też są po twojej stronie, nie? Że jakby rząd, armia, no nie, też jest jakby winna tego, co się dzieje. Trochę takie nawiązanie, no nie, że sami sobie tworzymy wroga, z którym walczymy. I tutaj no nie chciałbym się bardzo filozoficznie rozwozić tym wszystkim, ale jestem w trzecim akcie, nie wiem, ile tych wszystkich aktów jest, ale właśnie już tam się te niuanse, wiesz, te intrygi, wiesz, wychodzą. Jest naprawdę ciekawie przyznam, że to jest taki ciekawy właśnie wypełniacz między tymi misjami. A misji jest dużo i w pewnym momencie możesz czuć znużenie, szczególnie, że potrafią naprawdę bardzo długo, dużo czasu zajmować i robię sobie przerwy i być może gdyby mnie to, że właśnie czasami mnie potrafi jakaś misja znużyć, bo nie wszystkie są wyzywające. Czasami to są takie misje, gdzie podejmiesz złą decyzję i ona wpływa już na całą resztę rozgrywki. Już widzisz, no nie, że już no parę razy miałem tak, że gdzieś tam popełniłem błąd i jeszcze liczę, że się może gdzieś jakaś sytuacja rozwinie inaczej, ale nie. Pięć rund, czy tam tur dalej, no zauważyłem, że okej, okay, jest błąd, ja albo robię misję od początku, albo od ostatniego checkpointu, no nie. No, jedna misja była taka, bo to są takie misje właśnie przeważnie, jak masz misje kończące akt, to z jakimś tam potężną, jakimś przeciwnikiem walczysz. Ja niestety nie jestem dobry, jeśli chodzi o pamiętanie nazw i zapomniałem, jak się ten potwór nazywa, ale to jest taki potwór, który wygląda jak ogromny pająk, który swoimi tymi odnóżami jakby tworzy taką barierę, no nie, przez którą nie przestrzelisz się, dopóki jej nie zniszczysz, jakby nie naruszysz, no nie, i tak dalej. I tam na początku grałem bardzo asekuracyjnie, bardzo defensywnie. A okazało się, że nie, że trzeba po prostu być bardzo agresywnym, wiesz, szybko, jak się tam boomerzy pojawiają ze swoimi właśnie tymi potężnymi brońmi, to trzeba tam szybko brać w swoje ręce, wyeliminować ich na początku i tak dalej. I podchodziłem do tej misji dwukrotnie i raz właśnie mnie, wiesz, no, nie mogłem tego przejść, a później za drugim razem, jak zmieniłem taktykę, rewelacja. I jest taktyk, świetna gra, już raczej moja opinia to jakby zakończenie nie zmieni. To jest solidna gra taktyczna i ja mam nadzieję, że
polecasz
że
też.
Tak, że jeśli na przykład chcieliby, nie wiem, inne franczyzy, które ma Microsoft, nie wiem, Halo zrobić taką grę taktyczną, to jest bardzo chętnie. Tylko, że no, musieli być może zrobić ją właśnie z ODST albo właśnie z kilkoma Spartanami, trochę jak w Halo Reach. Kto wie, no nie? Nawet nie obraziłbym się, jakby zamknęli tę historię, tylko że historia z gry Halo to jest historia, moim zdaniem, Master Chiefa i tam jego tej platonicznej miłości do Cortany, a wszystko inne jest jakby dodatkowo, cały ten fluff fantastyczny, który niestety został zniszczony przez wszystkie te dodatkowe historie, książeczki i tak dalej, duperelki, to chętnie bym zobaczył coś w uniwersum Halo właśnie takiego taktycznego, bo ja uwielbiam gry taktyczne, to są gry, w których ja mogę się wykazać. Nie? Tak, no ale Halo Wars to jest RTS. To jest taki...
RTS-em, nie?
On jest udany, przynajmniej pierwsza część, którą dosyć dużo grałem, ale ona nie, nie wprowadziła żadnych rewelacji do gatunku. Ona nie była niczym innym, jak tylko odcięciem kuponu i stworzeniem, próby stworzeniem czegoś innego w tym uniwersum. Nie? I coś tak się udało na tyle, że stworzyli kolejną część, nie? Halo, ale no, nie odniesie jakiegoś takiego wielkiego sukcesu, no bo jednak ciężko jest zrobić dobrą grę, dobrego RTS-a na konsoli, chociaż nie oni byli pierwsi, nie ostatni i prawdopodobnie jeszcze nie raz zobaczymy, jak ktoś próbuje na kontrolerze właśnie zrobić grę, gdzie steruje się tymi potężnymi armiami lub trochę mniej potężnymi, ale właśnie na tym. Ale tak mówię, Kills Tactic, bardzo dobra gra. Jak ktoś ma Game Passa, no to nie, tylko że tego PC-towego, znaczy w sensie trzeba no niestety tylko na PC-cie grać. Tak, to jest to. A drugą grą,
to
która
właśnie nie jest... jeszcze na zakończenie... Aha, przepraszam, bo mam pytanie odnośnie kulturki.
Tak, no, to... Słuchaj, tak.
Ale to najpierw powiedz o grze.
Nie, bo jedna gra, w którą tak... ona nie wiem, kiedy wychodzi dokładnie, ale może się otarłeś. Liberated. Jest taka gra... Taka trochę platformówka 2,5D w oprawie jak Limbo.
Na twarzy mają prawie że maski tego gościa z V for Vendetta.
Tak, bo to takie strzelanie jest trochę jak My Friend Pedro, ale bez fajerwerków, bez finezji, bez kung fu. Tam się chodzisz, tam są jakieś zagadki środowiskowe, ale ona mi trochę właśnie przypomina, jeśli nie Limbo, to Deadlight? Nie, jak się nazywała ta gra taka, w której... Co jest twórców Limbo? Inside, tak. Tam ta animacja, wiesz, to takie elementy tego środowiska, że to, co ja grałem, to jest raczej demo i pokazuje bardzo ciekawy system, ale jakby chciałbym zobaczyć, jak to się rozwinie, bo tam fabuła jest pokazana w formie takich czarno-białych komiksów, takich w stylu francuskim, że się tak wyrażę, wiesz, tych takich komiksów dla dorosłych, sensacyjnych. No, bardzo interesująca i to jest właściwie demo, no nie? I jak ktoś chce, to niech sobie zobaczy. Zdaje się, że w ogóle ta gra niedługo wychodzi i chyba jest na wkładkach wszystkich magazynach, tak, na wszystkie magazyny growe w Polsce, nie wiem, ich tam jest 2 czy 3, mają na okładce Liberated. To właśnie to jest ta gra, no nie? Ciekawa, ale no, musiałbym zobaczyć więcej, żeby zobaczyć, że ma potencjał, bo na razie ciężko stwierdzić po tym. A druga gra, którą sobie tak pogrywam, to jest w końcu sięgnąłem po oryginalną wersję Wanderlust Travel Stories. Grałem na iPadzie, bo grałem w tam Trans-Siberian, czyli ten taki dodatek, który jest dosyć tani, ale on opowiada bardzo taką małą historyjkę, jedną wyciętą, znaczy nie wyciętą, ale taką mało porywającą. I grając trochę od końca, no nie? Jakby jestem w szoku, jak Wanderlust Travel Stories jest grą dużo większą, że jak tych szkatułkowych opowieści w tej jednej, takiej w dużej opowieści jest więcej i różnych miejsc opisanych. Więcej jest zdjęć i te zdjęcia są jakieś ładniejsze, więc jak ktoś lubi takie opowiadania lekko interaktywne, gdzie się bardziej jakby decyduje nie na zasadzie, wiesz, jak w Dreszczu czy w innych grach paragrafowych, no nie, gdzie walczysz z potworami, więc musisz zdecydować, czy jest korytarzem B czy C, tylko na przykład, wiesz, jest historia bardzo ciekawa tam, no jedną zdradzę, tak, Tomka, który jakby poznał dziewczynę w Barcelonie i on opowiadał historię o tym, jak ta dziewczyna powiedziała mu, jakby dała mu, zostawiła mu wiadomość, że za rok o tej samej porze i cała ta historia jest o tym, jak on najpierw się decyduje, a później właśnie chce zdążyć na to mówione spotkanie, na tą godzinę do tej Barcelony i wiesz, wiedzie raczej takie spokojne życie, no nie, ale jednak podejmuje się tego szalonego wyzwania. I to jest taka fajna, sympatyczna historia. No nie jest skomplikowana, ale właśnie to mi się w tym Wanderlust podoba, a to, że mogę teraz zagrać na iPadzie, a nie muszę brać cały komputer do łóżka, wiesz, takiego potężnego peceta, no to na tym zyskuję.
No byłoby to trochę mniej wygodne.
Tak. A jeśli chodzi o inne gry, no to zostawię je następnym razem, bo to są takie gry, które z doskoku sobie pogrywam i tak dalej. Tak mówię, no odpaliłem parę emulatorów, bo bardzo lubię. Zacząłem się, wiesz, zainstalowałem sobie starą koszykówkę NBA 2K13, ale to też na tym odcinku najwyżej, bo Last Dance, ale to jest
jakby... Powrót retro fantasmagier.
Tak. Więc no, będzie w następnym odcinku. Ale jeśli właśnie o kulturkę, zawsze lubię jeden fragment odcinków, które nagrywam z Tobą, Piotrze, to jest to znaleziska YouTube'owe. Więc zanim przejdziemy do kulturki, to zapytam się, czy coś odkryłeś ostatnio na YouTubie takiego, albo gdzieś tam w odmętach tego internetu, co ostatnio cię zajmuje ci czas. Znaczy, algorytm YouTube'a ci podsuwa coraz więcej.
Pamiętam, że ostatnio na YouTubie wędruję bardzo dużo po kanałach kulinarnych. I odkrywam z... O, a może to w inną stronę podjdziemy. Podjdziemy to YouTube'owo, ale również podcastowo. Bo ostatnio odkryłem, właściwie odkryłem go już jakiś czas temu, ale przesłuchałem go od najnowszego odcinka aż do pierwszego, lecąc wstecz. Podcast, który się nazywa Banter Banter. Jest to podcast prowadzony przez pana Bartosza Zalewskiego, który jest polskim stand-uperem. I chyba najprostszym podsumowaniem tego podcastu byłoby stwierdzenie, że jest to podcast komediowy. To znaczy formuła jest taka, że siedzi sobie dwóch panów i oni zazwyczaj mają przygotowane jakąś listę tematów, które chcą poruszyć, natomiast są absolutnymi mistrzami pełnego off-topu. Mistrzami zupełnego odejścia w najbardziej absurdalne i dziwaczne motywy, a ponieważ podcast jest humorystyczny, to też pozwalają sobie na zupełnie, całkowicie odjechane dyskusje, czy pomysły takie jak na przykład nagrywają ścieżkę komentarza do filmu Raid, na przykład możesz odpalić film Raid i oglądając go słuchać komentarzy panów prowadzących.
To jest dobry film do oglądania takich rzeczy, bo tam jest bardzo dużo akcji, więc można też posłuchać coś w trakcie, tak?
Tak.
Że nie zagłuszają dialogu.
Tak. I przez to, że ja akurat lubię stand-up pana Zalewskiego, Zalewa tak zwanego, to jego poczucie humoru mi pasuje, no i wielokrotnie zdarzyło mi się partnąć na głos wręcz, kiedy absurdalny humor krążył w taką stronę, że nie byłeś w stanie wytrzymać tego naporu dowcipasków, że się tak wyrażę. Więc taka to polecajka YouTube'a, bo tak podcast też jest na YouTubie.
Banter,
tak. Można sobie sprawdzić. Jest oczywiście we wszystkich apkach podcastowych. Humor jest momentami bardzo taki, powiedziałbym, PEGI 18, ale no można spróbować, jak się nie spodoba.
To no nie słuchasz przy dzieciach, ale na pewno na słuchaweczkach, tak.
Tak, można spróbować. A z kulturki to chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Czy obejrzałeś już nowy sezon Bosza?
Tak, obejrzałem i to jest świetny serial i zawsze jest ten jeden element, który mnie po prostu zawsze rozbraja, ale to od razu o nim wspomnę.
Jego dom.
Tak, to jest jego dom, to jest jego widok na Los Angeles mieszka obok tego znaku Hollywood, tak mi się wydaje, ale to jest rewelacyjne.
Znaczy on spokojnie mógłby sprzedać ten dom i żyć do końca życia z odsetków.
To jest akurat bardzo ciekawe, bo znając prawo podatkowe od nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, to ja nie wiem, jak on jest w stanie w ogóle nawet zarobić na ten podatek od tego domu. To jest niesamowite. Więc on cały czas musi jakieś tantiemy chyba od tych filmów i tych książek, które jego napisali, bo to jest jakby powiązane, wiesz, w świecie, że on sobie nakręcił o nim film, to on to zrobił. Ale jest kapitalny. Oczywiście dla mnie zawsze, oprócz Boscha i tam kilku postaci z jego takiego najbliższego kręgu, to jednak jest szef policji najlepszy. Lance Reddick to jest kapitalny, fenomenalny aktor.
Uwielbiam tego aktora, tak.
To jest, ja nie wiem, znaczy ja w ogóle, gdyby, on jest też kapitalny, czy ja nie wiem, jak tam ktoś śledzi go na Twitterze i tak dalej, to tam wie, że to nawet osobiście jest troszeczkę inną postacią, jest bardziej taki, bardziej wyluzowany, że się tak wyrażę, niż w tym miał, ale to jest tak niesamowita postać. Taki twardzie, ale też tak, nie można, no tamta scena z dziennikarzem, no nie, wierzę tego, proszę, chociaż trochę tam, znaczy nie chcę tutaj zdradzać, no nie, bo cały ten wątek jego dodatkowy jest związany z tym, że on chce zostać burmistrzem Los Angeles, no nie, że jakby kandyduje. I cały ten wątek jest jakby z jego osobą poświęcony temu, ale tam jest no parę takich momentów, że to jest niesamowity gość. To jest niesamowity gość. I tak jak Lance gra tę postać, to jest rewelacja. No ale poza tym, no Bosch jest fenomenalnym serialem. Tylko, że ja na przykład nigdy książek nie czytałem, ale doczytałem sobie na Wikipedii i tak dalej parę rzeczy. I to jest niesamowite, jak oni biorą różne rzeczy z różnych książek, różne wątki właściwie tej historii, niezależnie od chronologii, i oni je od nowa układają w tym, i że każdy sezon jakby nawiązuje na przykład do dwóch, trzech, czterech książek. I to jest niesamowite, bo zawsze tam, tak sobie myślisz, kurczę, ile oni tych spraw różnych, wiesz, tutaj sprawa jest tych
ja tak, bo to jest wiele wątków, które się trochę znaczy tacy wolnościowcy jakby bardziej.
Wolnościowcy, tak, że nie podlegają Stanom Zjednoczonym, które są, prawda, zbiurokratyzowane i w taki stan niewolniczy wprowadzony, tylko właśnie oni sami sobie ustalają prawa. To jest ciekawe, to jest tylko jeden z wątków. Niektóry gdzieś tam się na początku zaczyna z tym morderstwem i tak dalej, ale gdzieś tam na końcu, no i na końcu ma jakąś konkluzję, ale tam w środku jest zupełnie też parę innych rzeczy i to jest niesamowite. I to jest serial, który dla mnie cały czas, prawda, trzyma mnie przy prime, że się tak wyrażę. Ty jako osoba, która niedawno oglądała te wszystkie serie, bo to jakoś tak od poprzedniego roku chyba, nie? Czy od tego roku
w zeszłym roku chyba. Ja Bosza chyba jakoś w zeszłym roku łyknąłem tak ciurkiem. Tak mi się wydaje. A w ogóle mam dla ciebie jeszcze jedną polecajkę. Słuchaj, tym razem Netflix, jeśli jest... Tak. Bo jeśli nie znasz tego serialu, to mam wrażenie, że to jest ten typ średnio jakościowego serialu science fiction, który ci się spodoba, bo ja pochłonąłem całe 3 sezony. Serial nazywa się Travelers. Czy znasz?
Nie. Hiszpański na pewno.
O, nie, amerykański. Amerykańsko-kanadyjski. Tam ja nie, to czeka cię ciekawa przygoda. Bowiem, pozwolę sobie tutaj obedrę z tajemnicy pierwszy odcinek, który robi lekkie wprowadzenie i żebyś poznał, jak to się ładnie mówi, premis serialu. A więc w przyszłości doszło do zagłady ludzkości. I ludzie żyjący w tym postapokaliptycznym świecie przyszłości wymyślili metodę na cofanie się w czasie po to, żeby do tej ludzkości zagłady nie doprowadzić. Ale cofają się w czasie poprzez, uwaga, uwaga, przesłanie jaźni do osoby tuż przed tym, jak ktoś umiera. Czyli dajmy na to, zostało zapisane w danych, w bibliografii, w kartotekach, w gazetach, że pan John Kowalski tam, nie wiem, 13 września o godzinie 14:05 wszedł na jezdnię i potrącił go tir. Więc pan John Kowalski o godzinie 14:04 nagle chwyta się z przerażliwym bólem głowy, pada na ziemię i wstaje już podróżnik numer 7241. I od tego momentu tenże człowiek z przyszłości stara się udawać życie pana Johna Kowalskiego przy okazji doprowadzić do jakichś zmian w historii ludzkości tak, żeby to właśnie nasza przyszłość była niezagrożona. Jak słyszysz,
jest
serial jest...
Ale jest powiedziane, dlaczego, co się stało? Czy to była jakaś zagłada
tak,
nuklearna,
tak, jest
wojna?
Wiele, te wątki się pojawiają, są różne wytłumaczenia. Kiedy widzisz, bo nasi podróżnicy łączą się w zespoły, które składają się z osób o określonych umiejętnościach i właśnie my podziwiamy jeden z takich zespołów, którzy to mają różne misje. No, ogląda się to fenomenalnie. To jest ten rodzaj, to jest, wiesz, to jest tak jak my mamy ten podobny, powiedziałbym, gust czy zamiłowanie do seriali, które no, nie porażają swoją jakością i można by powiedzieć, że bywają głupie czy naiwne, ale i tak jesteśmy w stanie je z dużą dozą przyjemności oglądać. I Travelers jest absolutnie dokładnie takim serialem. Na początku raz czy dwa jesteś w stanie lekko zgrzytnąć zębami, mówiąc, że Jezu, jakie to jest głupie, ale jakoś tak się dzieje, że nagle wchodzisz w ten świat, w tę historię i tak z odcinka na odcinek wymyślasz sobie, co oni tu jeszcze nam pokażą, co tu się, o co tu chodzi, co tu się dzieje, więc ja zachęcam do sprawdzenia, bo nie spodziewałem się, a weszło mi na tyle, że 3 sezony zostały połknięte właściwie ciurkiem w przeciągu tam, nie wiem, dwóch tygodni mniej więcej. Pozytywne jest też to, że jest to zamknięta całość. To znaczy ten trzeci sezon to jest koniec tej historii. To nie jest tak, że mamy jakieś urwanie, że oni chcieli robić kolejny sezon. I jest to definitywne zamknięcie tej historii.
Na pewno to, jeśli to nie jest serial robiony przez Netflixa, tak? Czy to jest serial robiony przez Netflixa?
Wiesz co, wydaje mi się, Showcase. To jest,
Ktoś
robił to Showcase, nie wiem kim jest Showcase. Ja tych aktorów z tego serialu w ogóle nie kojarzyłem z innych serii Netflixa, więc...
Ja chyba kojarzę tego jednego gościa, tego takiego, ale nie pamiętam skąd. Ale widzisz, kojarzę.
Pewnie kojarzysz gościa, który gra agenta FBI, jak znaczycie, bo on właśnie wygląda jakby był znanym aktorem, trochę bardziej z takich seriali. Ale Travelers, podróżnicy, gorąco zachęcam. Jeżeli ktoś ze słuchaczy, podobnie jak ja, czy ty do mnie nie ma, ten taki no, specjalne miejsce w serduszku. Wiem, o czym pan mówi, tak. Tak,
jak
tak,
Defiance, no, oglądanie taki serial tego typu,
tak, o, no właśnie, właśnie tak, to na pewno warto spróbować, bo no, przyjemna rzecz. A w ogóle jakoś kompletnie ominęło mnie, nie słyszałem o tym nigdzie.
Ja też. Czy jest dużo w ogóle takich jakichś kanadyjskich science fiction, Continuum i takich różnych, gdzie próbowałem obejrzeć, ale jak gdzieś brakowało tej magii, nie? Że taki science fiction, no nie, nawet po taniości muszę mieć coś w sobie, no nie? I wiesz, i na przykład, nie wiem, bo teraz pewnie widziałeś, albo pewnie zamierzasz obejrzeć, to chciałem cię przestrzec. A jeśli już widziałeś, to już po faworkach. Kierunek Noc. Into the Night.
To jest
belgijsko-polska. Tak, produkcja. Znaczy, wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo to jest na podstawie książki Dukaja, Starość Aksolota. Starość Aksolota w ogóle nawet nie jest książka. To, ja tylko co pamiętam, to była taka nowelka chyba, która była sprzedawana jako e-book w formie promocji Allegro. To tak ja to pamiętam.
Coś i tam była historia... było, tak.
Tak, i to był świat, którym ludzie przenieśli się dzięki właśnie zaawansowanej technice do wirtualnego świata, tak? Nie wiem, i to chyba było, o ile się nie mylę, nie pamiętam tego dokładnie, do świata gier MMO. I to było ciekawe, no nie? Tylko, że to była taka historia, że się tak wydaje...
Taki pomysł na opowiadanko, nie?
Tak, tak. I to było tak, że po prostu Ziemia zostaje, jakby życie na Ziemi zostaje zniszczone właśnie przez jakieś tajemnicze promieniowanie po prostu świat przyszłości to jest właśnie świat jakichś robotów, mechów i tak dalej, nie? Ja nie pamiętam dokładnie wszystkiego. Może ja po prostu nie pamiętam tego tak dokładnie, może coś mi się wydaje, ale tutaj mamy jakby taki prolog do tego wszystkiego, co się wydarzyło, tak? Że to jest 6 odcinków, w którym poznajemy jakby historię tej zagłady. Ale nie szczegóły, tylko po prostu okazuje się, że jakiś rozhitaryzowany żołnierz po prostu jak terrorysta wpada do samolotu, porywa ten samolot i mówi, nieważne, żeby gdzie lecieć, ale lećcie na zachód, nie? Musimy zdążyć przed słońcem, bo coś tam, nie? I tam nikt nie wiadomo, o co chodzi, nie, jest tam samolot niepełny i to jest po prostu, no nie wiem, taki Big Brother w samolocie, że niby masz ludzi, którzy pełnią jakieś odpowiedzialne funkcje, ale zachowują się tak, jakby po prostu zupełnie nie wiedzieli, co robią, bo cały ten serial, nie, ten pierwszy sezon to jest o tym, jak oni uciekają przed tym słońcem i tu lądują, gdzieś tam lądują, wiesz, tu na Islandii, tu gdzieś w tym i robią kilka kółek wokół Ziemi, żeby w końcu trafić gdzieś do ONZ-u czy do budynku NATO, gdzieś tam wygrać jakieś papiery, żeby się dowiedzieć, że coś tam jest, jakaś tajna baza i wracają do tej... I tak mówisz, okej, ale gdzie jest to, gdzie jest ten klimat Dukaja, gdzie jest ten... I nie wiem, po prostu musieli Dukajowi zapłacić. Chyba Bagiński go przekonał jeszcze dodatkowo. Nie wiem, kto był Bagińskiego producentem tego serialu. Oczywiście no to można gdzieś tam znaleźć, przeczytać, ale wiesz, chodzi mi o to, że jak wyglądał ten proces, nie? Taki, że okej, mamy tutaj fajny pomysł, mamy w ogóle kilka świetnych książek Dukaja, ale być może ze względu na formę i treść i ten świat, który on przedstawił, nie do zrealizowania. I tu mamy taki najprostszy sposób, żeby wykorzystać kolejne nazwisko polskiego pisarza, tak? Sapkowski okazuje się, że jest świetny i tak dalej. Jakiego tam masz jeszcze fantastę, czy jakiegoś tam ten rewelacyjnego, którego tam znasz, no nie? O, Bagiński, tam robiłeś katedrę, no nie? Ten Duka jest fajny. Da się zrobić serial z tej katedry? No nie da się, ale jest jeszcze taka jakaś prosta książeczka, no nie? No przecież Lodu nie zrobimy, nie? Lod mógłby być, wiesz, Wojna i Pokój, świetnym serialem, kapitalnym i tak dalej, tylko że byłby zbyt drogi w produkcji. Że mamy coś, co możemy zrobić za gaź orzeszków, no nie? No jest na taki ten pomysł, no nie, który możemy niby podpiąć. No i zrobili. Powiem ci, że ogląda się to tak strasznie, jak się oglądało ten film o tym, jak się nazywa ta aktorka z Battlestar Galactica. Starbuck.
Starbuck, ale aktorka nie pamiętam. Jakbyś powiedział o nią, to bym skojarzył, że o nią chodzi, ale no ta pani blondynka taka.
No. Katie Sackhoff, tak się nazywa ta aktorka. Tak. I ona grała teraz tym w takim serialu science fiction, no niech sobie przypomnę, Another Life, tak? Tak, Another Life. I to już w ogóle jest absolutnie najgorszy serial science fiction, jaki widziałem. Naprawdę. I teraz masz Kierunek Noc na podstawie niby właśnie książki Dukaja i już kurczę, no mamy pretendenta, nie? Tylko, że ten Kierunek Noc jeszcze tak nie jest do końca science fiction. Nie, wiesz, kończy się, nie chcę tutaj zdradzać za bardzo, ale słynny polski aktor się tam pojawia też w tym serialu. Najbardziej mnie zaskoczyło to, że wielu osobom, wiesz, podobało się to. Jedni mówili tak, że okej, taki fajny odmóżdżacz, no nie, i tak dalej, się świetnie ogląda. I między innymi Rafał Kosik, taki też polski pisarz, też powiedział, że to jest bardzo dobry serial. Kurczę, może ja coś innego oglądałem, może ja go nie zrozumiałem, ale wiesz, nie podoba mi się, wiesz, takie podejście do tego wszystkiego właśnie w taki sposób, gdzie, wiesz, tylko po to, żeby budować jakąś intrygę, to ja ci nie powiem czegoś, co i tak ci powiem za 5 minut, ale wywołam u ciebie, wiesz, atak złości, który sprawia, że mnie walniesz w twarz. A to nie ma absolutnie znaczenia, wiesz, jakby nie ma tego powodu, wiesz, całe jakieś takie, wiesz, zagrywanie, jakieś elementy zapożyczeń, na przykład, wiesz, te flashbacki, tak, że tam jest kilka postaci, które poznajesz też jakby ich przeszłość poprzez taką migawkę, no nie, że okej, okay, wiesz, kim ta postać była, zanim jakby to, co się teraz dzieje, się wydarzyło, no nie, i tak dalej, no ale Kierunek Noc, przestrzegam. Tyle czasu poświęciłem w odcinku na ten serial tylko po to, żeby was przestrzec. Nie wspierajcie tego
to
projektu.
Ja nie ruszam.
Nie. To jest dukaj tak, jeśli chodzi o książki, jeśli chodzi o ten serial, nie i, i naprawdę. Ale a propos, kończąc, to chciałem tylko właśnie powiedzieć o moich znaleziskach na YouTubie. Jeśli ktoś ma taki taką nostalgię do lat 80-tych, 90-tych, to jest świetny kanał, bardzo profesjonalnie przygotowany, bardzo dobrze wyedytowany, konkretne odcinki po 15 minut. Kanał się nazywa Adam Śmiałek. Od nazwiska prowadzącego i twórcy tego kanału. I tam jest kilka serii, ale jest seria bardzo ciekawa pod nazwą Towary Modne. I tam, jak łatwo się, czy może nie łatwo się domyślić, ale on opisuje bardzo dokładnie rzeczy, które były na przykład popularne w latach 80. Na przykład magnetofon kasetowy. Ale nie tylko na zasadzie, wiesz, o to jest magnetofon kasetowy i grałem na kasecie, ale jak kasety działały, jakie miały, wiesz, techniczne możliwości. I, wiesz, oglądasz to jak współczesną telewizję edukacyjną, ale zrobioną bardzo ciekawie i mnie bardzo interesuje, bo tam są tematy takie proste, może dla kogoś, wiesz, znaczy nie, nie proste, tylko takie od razu trafiające, jak na przykład Nokia 3030, i odzywa się ta nostalgia, bo on opisuje właśnie historię telefonu i konstrukcji, i te elementy techniczne. Jest Zmiana, na przykład, odcinek poświęcony Zmianie, taki aparat, pewnie fotograficzny, kojarzysz na klisze, bardzo stary. Albo jak miałeś komunię, to pewnie twoim marzeniem był zegarek z melodyjką, takie piki. Jest odcinek poświęcony wideo CD i o jakości obrazu i tak dalej. To jest naprawdę świetny kanał i technologiczny, i edukacyjny, który uważam, że zdobędzie YouTube, chociaż być może te production value jest za duże. I wiesz, jak chcesz zdobyć YouTube'a, to musisz wyjść w ilość, nie w jakość, no ale polecam Adam Śmiałek.
Brzmi ciekawie, sprawdzę.
Tak, więc, a inne rzeczy, które jeśli algorytm YouTube'a mi podrzuca, to o tym w następnym odcinku, bo i tak, żeśmy przekroczyli magiczną barierę 2 godzin, to tak z kawałkiem, więc bardzo się cieszę, że
nawet nie wiem, kiedy minęło, powiem ci szczerze.
Tak, tak. Ja przyznam się, że jeszcze miałem parę rzeczy do omówienia, ale no, tak popłynęła nam wspaniale ta rozmowa, tak mi się wydaje, że po prostu będzie na zaś, o czym jeszcze rozmawiać, więc
był odcinek felietonowy na początku.
Tak, serdecznie ci, Piotrze, dziękuję za rozmowę.
Ja również, jak zawsze, bardzo dziękuję.
Pamiętajcie, żeby odwiedzić pancodziennik.pl i profil, fanpage na Facebooku Pan Codziennik i wiele, wiele jeszcze innych ciekawych miejsc, jak rozgrywka, na przykład podcast, gdzie Piotr jest głównodowodzącym. Ja dziękuję wszystkim drogim naszym słuchaczom, że kolejny odcinek wysłuchali. Żadnych nie będzie tutaj tych organizacyjnych rzeczy, ale już ma ten albo za 2 odcinki, już będziemy a propos tam serwery i te sprawy, ale to jeszcze do tego na to przyjdzie czas. No. Serdecznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie odcinka. Pamiętajcie, żeby odwiedzić stronę Fantasmagierii, fantasmagieria.net, na Facebooku podcast Fantasmagieria, grupę Fantasmagierii. Subskrybuj na Facebooku, na YouTubie. Tak, bo YouTube jednak to jest moc, no nie, to jest jednak, tam się generuje pewien mały ruch, który jest jednak istotny, jak się okazuje, w naszej perspektywie. Nie może na 100 milionów Joe Rogana, ale zawsze coś, więc do usłyszenia za tydzień, cześć, hej.
Cześć.